Otwieram 34. sesję Rady Miejskiej Sosnowskiego. Witam zaproszonych gości pana burmistrza Sosnowskiego Michała Musiewicza, pana wiceburmistrza Darka Droksa, pana sekretarza Pana Wszystkiego, panią skarbnik, kierowników jednostek prezesu naszych gminy. Witam pana Ignacego Muszkiewicza, prezesa Rządu Zakładów Socjalistycznych. Bardzo proszę. Pana Michała Polidejko, wiceprezes rządu. Bardzo proszę. I pana Ireneusza Stemnickiego, tak? Pełnomocnika rządu, tak? Bardzo proszę. Witam serdecznie panów. Witam wszystkich. Teraz chciałbym z tego punktu przyjść, że jest ustalenie porządku obrad. Czy są jakieś uwagi do przedstawionego porządku obrad, który państwo posiadacie? Nie ma. Dziękuję bardzo. To proszę posłuchaj może. Nie? Aha, bo tutaj ma zmiany, nie będzie. Dobrze. Następnie mamy przyjęcie protokołu z poprzednich sesji dwóch. Czy jakieś uwagi do tych protokołów, które się mieli państwo na samym ciągu wglądu? To jest protokół z 32 i 33 sesji. Jeśli nie, to bardzo proszę o przegłosowanie przyjęcia tych protokołów. Najpierw 32 sesji. Kto jest za przyjęciem tego protokołu? Panie pułkowniku, głosujemy.
Nie, ale...
Kto jest za przyjęciem tego protokołu z 33 sesji? Dziękuję bardzo. I teraz przechodzimy, proszę państwa, do punktu, który dzisiaj jest takim złotym, jednym z naszych przewodnic. Jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, że jest na sali są razem wszyscy, także jesteśmy bardzo dobrze uchwały. Przedstawienie koncepcji rozwoju zakładu usług technicznych spółka z o.o. w Soli Śląskiej, informacja na temat możliwości podłączenia do miejskiej ciepłowni budynków mieszkalnych i grup mieszkaniowych w Soli Śląskiej. Jest to jeden z tematów przewodnik. Bardzo proszę, czy to będzie coś z panem? Bardzo proszę, panie prezesie. Panie prezesie, jak pan uprzejmy był?
Szanowni goście i zebrani, chciałem przedstawić krótką informację na temat naszych możliwości poszerzenia działalności w zakresie dostawy energii cieplnej dla obiektów na terenie strony śląskiej. Zakład nasz w roku 2015 przeszedł modernizację w zakresie ochrony środowiska. Została uruchomiona nowa instalacja, która spełnia normy, jakie są wymagane w tej chwili. Jako zakład, który podlega pod ochronę środowiska, podlega po instytucje kontrolne, pod Urząd Regulacji Energetyki, musimy spełniać wszystkie normy, które dotyczą ochrony środowiska. Uzyskane efekty są na tyle zadowalające, że osiągamy przy kilkakrotnych 3-4 badania rocznie są prowadzone, osiągamy efekty na poziomie 50% normy dopuszczanej w zakresie pyłu. Ponieważ teraz jest pierwszy etap, to jest ograniczenie emisji pyłu. Nasza sieć ciepłownicza sięga od ulicy Hutniczej poprzez most na ulicy Kościuszkiej do obiektów, jakim jest szkoła, była szkoła przyzakładowa, basen i hala sportowa. W drugą stronę sieć jest prowadzona w kierunku osiedla Goszów, obejmując swoim zasięgiem ulicę Zieloną, ulicę Nadbrzeszną, całe osiedle Goszów i jesteśmy w tej chwili na osiedlu Morawka. Te obiekty zaznaczone tutaj kolorem czerwonym są to obiekty, które w tej chwili używamy. To jest stary biurowiec szpitalny, to jest budynek 59 Kościuszki, i to jest Morawka 4. Pan burmistrz do nas wystąpił z pytaniem, czy moglibyśmy poszerzyć naszą działalność i przyłączyć następne obiekty, które w tej chwili zdaje szpital na rzecz gminy. I to są pierwsze dwa budynki planowane do przyłączenia. Ta kreska przerywana to jest taka nasza koncepcja, jak chcemy poprowadzić sieć na tym osiedlu. Chcemy tą sieć doprowadzić do tego budynku Morawka 31, to jest ten obiekt, gdzie jest apteka, tu jest kotłownia lokalna opalana jeszcze tradycyjnym paliwem na ekogrosze. Istnieje możliwość, że wszystkie obiekty, które będą przekazywane przez szpital na rzecz gminy i zasiedlane, mają szansę przyłączyć się do naszej sieci. Z tym, że tutaj przejdzie, państwa decyduje czynnik ekonomiczny, prawda? Ponieważ nawet mamy przykład, że jeden z obiektów tutaj wspólnota też jest zainteresowana przyłączeniem.
To jest 61?
Tak, tak. Tak, tak. To jest to, co trzeba rozmawiać.
To jest 61B chyba, czy tam?
Tak, 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 to jest 61B. Też jest zainteresowana tym przyłączeniem. Przyłączyć może się każdy. Jest kwestia tylko kto ma wykonać instalację przełączenia? Czy dostawca ciepła, czy odbiorca ciepła? To już zależy od warunków umowy. Muszę Państwu powiedzieć, że wstępnie przeanalizowali to nasz projekt sieci i tak dalej, to wraz z tymi przyłączeniami do poszczególnych budynków, to wychodzi prawie 500 metrów sieci ciepłowniczej. Koszt takiej sieci metra waha się przy układaniu w granicach tej głównej sieci w granicach 800 zł, przyłączeniówka w granicach 600 zł za metr. Więc jest to spory wydatek. Jak wynika z szacunkowych danych wstępnych, te budynki będą zamiały zapotrzebowanie ciepła na pograniczu 50-60 kW. Czyli całość wraz z tym budynkiem obecnym zamknie się gdzieś w granicach 600 kW. Więc jest to dość spory nakład inwestycyjny w stosunku do zapotrzebowania mocy. Ale zdecydowaliśmy się, że jednak włączymy się do tej poprawy tych warunków emisji na terenie naszego miasta. I taka propozycja jest przez nas przedstawiana. Na przykład ostatnio robiliśmy wokół biegu sieci w miejscowości Żarów, bo również eksploatujemy ciepłownię za Świdnicą w miejscowości Żarów. Tam był basen uruchamiany, więc był tam odcinek sieci nieduży, no a przyłącze wychodziło 500 kW, czyli tyle co tutaj cała sieć. No tak to jest z tym rachunkiem ekonomicznym. Ale uważamy, że jeżeli się uda nam wspomóc ze środków w zakresie ochrony środowiska, to będziemy mogli wspólnymi siłami, czyli my jako dostawca energii cieplnej, sfinansować to przedsięwzięcie. W tej chwili jesteśmy już w postępnych rozmowach z biurem projektów, które koncepcję już pewną opracowało i będzie pracować dalej nad uzgodnieniami. Jest jeszcze jedna zasadnicza sprawa. Ja jestem może tak zorientowany w organizacji gminy czy samorządu, jak można zastosować, nie wiem, jakoś zobligować przyszłych mieszkańców tych obiektów, no żeby jednak chcieli skorzystać z tego sieci, żeby z tej do ciepła, ponieważ no jeżeli będziemy przełączali, będzie tylko jeden czy dwóch mieszkańców chętnych, no to cała inwestycja niestety no jest nieopłacalne zadanie. No proszę sobie wyobrazić, każdy z Państwa, mając taki interes prywatnie, zdecydował się wydać w granicach 500 000 zł, żeby mieć potem na przykład przychody brutto, nie mówiąc o zwrocie tego, na pograniczu rocznie 20-30 tysięcy. No na pewno nie. Dlatego no, szukajmy jakiegoś rozwiązania, które by obligowało, że tak. Dwa, będą też problemy, ponieważ nie wiem jeszcze, na jakich zasadach będą te mieszkania w tych budynkach zagospodarowane. Czy będzie tak do tej pory indywidualna sprzedaż, czy będzie jakiś deweloper, czy będzie to gmina. No bo praktyka pokazywała do tej pory w tych budynkach pozostałych, że no, jeden kupił mieszkanie, remontuje, on będzie chciał ciepło. Pozostałe mieszkania stoją puste, nie wiadomo kiedy będą uruchomione, a trzeba wykonać sieć przyłączy, węzeł uruchomić. To tu się składają jeszcze węzły. Zastanawialiśmy się, bo w tym budynku biurowym, tym u góry, mamy węzeł, który w tej chwili te obiekty jako szpitalne zasila. No, ale on już jest dość leciwy, bo zbliża się do 10 lat. Chyba zgodnie z założeniami projektu rządowej polityki w zakresie ciepłownictwa, ochrony środowiska i wytycznego ogólnie, zakłada się, że każdy obiekt powinien mieć własny węzeł. Tak zresztą przeprowadziliśmy na terenie osiedla Goszów. Tam było 6 obiektów w przeszłości pod jednym węzłem ciepłowniczym. Teraz każdy obiekt ma swój własny węzeł, czyli rozlicza się, mieszkańcy rozliczają się z tego obiektu. Nikt do nikogo nie ma pretensji o to czy o tamto, większe zużycie czy mniejsze. Ja bym pokrótce tyle miał do powiedzenia. Tak jak powiedziałem na wstępie, no każdy przyłączyć się może, tylko to jest kwestia kosztów, warunków i kto ma to przyłącze wykonać, prawda? Były pytania tak samo od innych. Ten budynek, co tak jest lekko tu zaznaczony, to jest aktualnie budynek Czarnej Góry. A mi występowało teraz pytanie o przyłączenie. Myśmy odpowiedzieli pozytywnie, ponieważ mogliśmy ich z tej podłogi przyłączyć. Ale tam widzę, że ten budynek na razie jest w takim stanie, jak to zastano 2 czy 3 lata temu, nic się tam nie dzieje, co nie stoi na przeszkodzie. były też skierowane pytania z tych obiektów, tylko że tutaj każdy już ma indywidualne ogrzewanie. A żeby realizować to zadanie, no muszą być, niejako musi być wspólna instalacja. Musi być instalacja na przykład w pionach korytarzowych. Tam są dwie klatki schodowe, bo się nie mylę w tych obiektach, to zostały, które tutaj są na mapie, które byśmy mogli podłączyć. Więc minimum musiałyby być wyprowadzone piony w klatkach schodowych, żeby każdy z lokatorów mógł się do tego pionu podłączyć. Oczywiście na wejściu do mieszkania miałby licznik i rozliczyłby się indywidualnie z tego licznika, ile zużyje energii. Tak to wygląda perspektywicznie. Jeżeli są jakieś od Państwa pytania, proszę bardzo, w miarę moich możliwości postaram się udzielić odpowiedzi.
Bardzo proszę, można
zadać. Czy mieszkańcy z ulicy Mickiewicza zainteresowani? Czy to jakakolwiek byłaby szansa tam podłączyć? I ile musiałoby być odbiorców, żeby taka inwestycja się ewentualnie... Bo przepytałam kilkoro mieszkańców, bo to większość jest zainteresowana. Nie wiem, jakby to było, kiedy przyszło już sfinalizować jakąś taką transakcję, ale czy ewentualnie mogłabym zebrać chętnych, czy by pana się zwrócić jakoś...
Tam jak jest budynek pani Szczepankowej i pani Stuglik, między tymi budynkami nasza sieć idzie, no natomiast zamost, indywidualne mieszkania, no to jest, muszę powiedzieć obiektywnie, no nie chcę to wiać bawełnę, że nie ma problemu. Jest inwestycja dość droga.
Ale by było na przykład ileś tam, ile musi być punktów odbiorczych, żeby nie...
Proszę panią, trudno to określić tak od razu, to zależy od odległości. To jest instalacja w rurociągach stalowych z izolacją dwururowa, prawda, gazowa, to jest jedna rurka plastikowa i to wszystko. Tu jest na przykład kosztowne plus przeprowadzenie przez most, rzekę. No i każde przejście przez jezdnię to jest ponoszenie przez nas opłaty na rzecz gminy.
Gdzie przez skutek można
wyłożyć? Tutaj to jest. Nie ma szans.
Nie ma szans.
Nie ma szans.
Tylko wzdłuż drogi.
Tak.
Teraz jest inwestycja, jest nowa droga. Jest...
Ale w drodze się nie płaci. Nie? Tylko przejście przez drogę może być. Rurociągów ciepłowniczych nie płaci się w linii jezdni. Tylko poprzecznie można przejść. W specjalnych osłonach są do tego osłony. Tak może przejść.
To ile by musiało być?
Bo tak by nam ten grzał i trzeba było ćmierzyć.
Grzewanie pod głową.
Proszę panią, no jest tam, które są te budynki. No, jeżeli byście państwo na przykład do rzeki wykonali inwestycje w własnym zakresie, przez swoje posesje, to co trzeba uzyskać, to trzeba notarialnie załatwić. Więc w tej chwili to, co się robi, dość to, ta procedura jest dość pracochłonna. I wie pani, no tak, że jeden lokator powie, czy jeden właściciel działki, że mnie to nie interesuje. No i tak będzie. I nie przechodzimy do tej sieci. Zresztą tutaj no, nawet każdą rzecz, to szkoły to nie robiliśmy. Przez jezdnię, oczywiście na rzecz gminy ściany pieniążki, natomiast burmistrz zawarł z nami ugodę, taką umowę notarialną, że nam wyraża zgodę, żeby nikt potem nie wniósł pretensji, żeby przez działkę przeprowadziliśmy sieć ciepłowniczą. No, tak to się dzisiaj odbywa. Dzisiaj jest taka sytuacja, że jeżeli słupy wymieniają i chce pani, żeby słup z posesji przesunąć dalej, to tak, ale w obrębie pani posesji. Bo tam trzeba mieć zgodę, trzeba mieć akt notarialny, wszystko. To się zrobiło dość poważnie, który nie wiem. Nie ma tak kiedyś, że wjechała maszyna, przekopała trasę, rury się położyły już.
To wszystko było nasze.
Tak, no tak. No,
jest. Czyli nie jest to niemożliwe, ale trudne.
Ale dość skomplikowane, tak bym to może określić. No i dość kosztowne w stosunku do obiektu, ponieważ to ogrzewa pani swój budynek, no ile tam. 22-3 kW, chyba więcej nie ma tych kocioł, o ile wiem, no taka standardowy budynek. Jakby to były budynki, proszę państwa, wielorodzinne, tak spółdzielcze, byłoby tam wzdłuż tej ulicy budynki spółdzielcze, gdzie jest 50 mieszkań, 80-100, to wtedy to jest inwestycja, tam jest po 200-300 kW na każdy obiekt, to jest inwestycja opłacalna. A jak pani policzy wszystkie budynki przy swojej ulicy, no to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć i z drugiej strony 10, po 20 to jest 200 kW, a sieć by miała grubo ponad 500 metrów. Nie licząc jeszcze tych przejść przez jezdnię i tak dalej. Dlatego kiedyś byłem na sesji, było też postawione takie pytanie, że ktoś tam pani chciała, zgłaszała gaz, czy nie ma tu belki wesołych. No i powiedział pan, że koszt opłaty za tą rurę, która jest położona w jezdni, jest większy niż opłaty tej pani z tytułu używania gazu.
Dziękuję.
Jeszcze, proszę bardzo, bardzo. Rozumiem, że jeżeli to jest takie skupisko tych bloków, jeżeli chodzi już o Murawkę, to nie byłoby pewnie problemu, gdyby ci mieszkańcy tych bloków w pobliżu tej sieci wyrazili zgodę o przedłużenie tej sieci.
Nie ma problemu wtedy, tak, tylko tak jak mówię, no, żeby była zgodność. Jeden z lokatorów, znaczy nawet on tam jest zarządcą wspólnoty, próbował taką rzecz załatwić w swoim budynku. Ale nie, ten mówi, że ma tam jakiś kominek, trzeci, że tam ma piec już w piwnicy, czwarty, tego nie będzie mógł, teraz przerabiał i tak dalej. Bo tak jak mówię, no, jest teraz takie wyjście, że ta sieć wewnątrz budynku nie przechodzi przez mieszkania, tak jak w bloku jest, że przez sąsiada do góry idzie po kolei, tylko się robi to w korytarzu. Tak, instalację gazową. I stamtąd dwie rurki się podłącza. No ale jeżeli ktoś sobie to rozpracował, wyremontował mieszkanie, to trudno się razem domówić, prawda? No, a teraz robienie węzła, no najtańszy węzełek taki 50-60 kW, to jest koszt 15 tysięcy złotych. 16. Nie licząc do prowadzenia sieci.
Bardzo proszę, ktoś, kolega Andrzej, bardzo proszę.
Znaczy, mam jeszcze takie pytanie, jeśli to trzyma pytanie. Pierwsze, jeżeli chodzi właśnie o te same przyłączenia, czyli na dzień dzisiejszy to rozumiem, że jest jak gdyby indywidualne dogadanie się powiedzmy zakładu pana ze wspólnotą mieszkaniową, kto będzie ponosił koszty ewentualnego przyłączenia, bo to też zależy od odległości od tego. Na dzisiaj tak. Nie można powiedzieć na przykład, że powiedzmy ZUT ponosi koszty przyłączenia, a wspólnota tylko na przykład opłaca za zużyte ciepło.
Tak. Nie ma takiego. Bo tam jest tak zwana jeszcze formuła opłaty za przełączenie. To tak jak w energetyce, prawda? Czy w gazowniach, energetyka nas przełącza, my też mamy taką opłatę za przełączenie. Tylko tak jak mówię, jeżeli jest to opłacane z punktu ekonomicznego dla nas, jeżeli by tu stał budynek w tym miejscu, na przykład jakiś taki jak na Osiedlu, to my na pewno stąd ciągniemy tą sieć tutaj.
I na własny koszt.
Tak? I na własny, nie płacą za przełączenie. To zależy od średnicy, jaka tam jest. To jest granica od 160 do 200 zł za metr bieżący sieci.
Aha.
Tak zwane przyłączenie. Przyłączenie, prawda? Natomiast no, tutaj jest krótki obiekt do odbioru, natomiast sieć jest bardzo dość długa. Mało tego, przechodzi przez wiele terenów takich typu place, nie place, jezdnie i tak dalej. No też trzeba by było, można myśmy już to rozważali, poprowadzić ją tutaj. Ale też te dwie wspólnoty musiałyby wyrazić notarialną zgodę, że nie wnoszą. No, ciało wspólnoty, jakiś mieszka wspólnocie, to wie, że no, tam jest tak, że jeden sprzeciw i się robi problem. Się robi problem, bo notariusz żąda listy wszystkich. Muszą się wszyscy przyjaciele notarialnym podpisać. No i wystarczy, że jeden lokator mnie to nie interesuje. No i zaczyna się problem.
Czyli na dzień dzisiejszy, to powiedzmy na przykład, jeżeli chodzi o ten budynek Kościuszki 61B, ten, o którym mówiliśmy, to praktycznie ze względów ekonomicznych dla was to nie było opłacalne, czyli wspólnota by musiała w dużej części albo całkowicie pokryć koszty.
Tak jest, tak mój przedstawiciel zarządca, była wspólnota u mnie i też
rozmawiali. I oni są skłonni.
I oni są skłonni, że będą w stanie chyba łatwiej, proszę państwa, powiedzieć w tej chwili jest tak, że wspólnota, taki organizm ma łatwiejsze możliwości, lepsze dostęp do środków niż my. Bo u nas się liczą jeszcze powiązania różne. Kto jest naszym właścicielem, kto jest właścicielem, bo naszym właścicielem jest zakład, którego jest ktoś tam innym właścicielem. Potem się okazuje, że część, nasz właściciel, czyli to przedsiębiorstwo na Śląsku, ma udział w kopalni tam prywatnej. I to się wszystko robi przy środkach unijnych, przy funduszach ochrony środowiska, jako jedno wielkie przedsiębiorstwo. I wtedy się wynajmuje z tego. A osoba fizyczna czy wspólnota jest to mały zespół, mała grupa, nie ma tam tych wskaźników ekonomicznych i oni mają dużo łatwiejszy temat do rozwiązania, do załatwienia niż na przykład nasze przedsiębiorstwo.
Tutaj jeżeli chodzi o ten teren tej właśnie poniżej, czyli powiedzmy tutaj to jest na Taśle Wszelskiego, to jest Akacjowa i Kościuszki na dole tutaj, bo tam jest część właśnie zmodernizowana przez gminę, czyli są chodniki, nowe drogi, nowe tego. Jak to by z punktu technicznego, czy to...
Jeżeli są tyle... kostki, nie kostki, to jest to bez problemu.
Technicznie nie ma problemu, przeciski pod drogami, tego
przeciski są przez jezdnię, teraz są przeciski, bo robiliśmy, można zobaczyć, bo zresztą może ktoś widział, podłączenie robiliśmy, krótka, jeden, ten ostatni budynek taki u góry, nie, Żarowskiego,
Żarowskiego
jeden robiliśmy, dwa lata temu, robiliśmy, nie, wcześniej na samym początku.
A to jeden.
No, pod jezdnią przyjechała tak, tutaj.
Czyli z tego punktu widzenia to nie
tak,
ma...
Tak, dwie rury, także asfalt nieruszony, nic nieruszony.
Jeżeli chodzi o koszty, później już opłaty za zużytą energię, tą cieplną, dla tych powiedzmy nowych budynków przyłączanych, czy ona by była na poziomie tych na przykład, tak jak
to jest
wspólnota?
To jest jedna wszystka energia.
A jedna jest na całości?
Czy na ulicy Hutniczej, czy na Morawce, gdzie będzie, tabela jest jedna. Zależy tylko od dwóch czynników. Czy jest węzeł cieplny odbiorcy, czy jest węzeł cieplny dostawcy. Spółdzielnie na przykład, w spółdzielni mamy wszystkie węzły wejścia. Wspólnota jest mieszana. Basen ma węzły swoje ciepło. I tam jest granica, tam jest różnica około 5-8%.
No to ma wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze temacie?
Tak,
proszę Pan Burmistrzu.
Ale niech Pan siądzie,
Panie Radny. Tak, bardzo proszę. Tak.
Nie będę miał. Proszę Państwa, myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie, jeżeli chcemy nawet pomóc mieszkańcom w formie jakiejś dotacji, to jest to najlepsze rozwiązanie takie, ażeby wyeliminować cały budynek z różnego rodzaju ogrzewania. Wtedy kompleksowo załatwiamy jak gdyby całą sprawę dla danego budynku, bo dopłacając do budynku, gdzie mieszka 14 rodzin, dopłacając do jednego pieca, a 13 pozostaje, to nie jest to rozwiązanie zbyt efektywne i przynoszące jakiś wyraźny efekt ekologiczny. Natomiast to jest rozwiązanie. Wydaje mi się, że wracając do tej sprawy, gdyby wspólnota ta i ta chciała się podłączyć, to to już jest wtedy do dyskusji sprawa, bo wchodzimy 14 i 7, no to już mamy tych budynków ponad 30, mieszkań, przepraszam, ponad 30. Dlatego wydaje się, że tutaj trzeba pewnego rodzaju zrobić akcję informacyjną o takiej możliwości, szczególnie jeśli chodzi o osiedle Morawka, takiej możliwości wykorzystania czy modernizacji sieci ciepłowniczej, która posiada ZUT do ogrzewania naszych mieszkań. Ale chciałem powiedzieć przy okazji jeszcze, bo to jest ten sam temat, o dwóch rzeczach. Pierwsza sprawa, uczestniczyłem w spotkaniu, które odbywało się w starostwie kłodzkim z udziałem wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, panem Ignaszakiem, odnośnie właśnie propozycji dofinansowania do wymiany źródeł cieplnych. Dofinansowanie obejmowałoby kwestia właśnie między innymi włączenia do sieci ciepłowniczej, zmianę na ekologiczny kocioł, mówimy o gazie, mówimy o oleju, jak również fundusz dofinansowuje wymianę kotłów opalanych węglem na kotły opalane węglem, ale kotły piątej generacji. To są już zupełnie inne kotły, które nie powodują takiego zanieczyszczenia. Natomiast cała procedura, to jeszcze nie weszło w życie, to dopiero są teraz Rada Nadzorcza zatwierdza tę uchwałę, z tym, że Proszę Państwa, no ja mam pewne obawy, bo już się zmieniły przepisy co do funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, zmieniają się rady nadzorcze. Samorząd został wypchnięty na boczny tor, a przejmuje to państwo. Są to duże pieniądze i warto o nie powalczyć. Myślę, że fundusze dobrze funkcjonowały i korzystaliśmy my też jako gmina z tych funduszy. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sprawa w tej chwili. Ale jest to przygotowywane. Procedura polega na udzieleniu pożyczki. Oprocentowanie wynosi 2,75, jeśli się nie mylę, w stosunku rocznym. Udzieleniu pożyczki i później umorzeniu tej pożyczki w wysokości 25%. Chyba jest również przyjęta górna granica, że może to być kwota, nie wiem, 20 tysięcy na domek jednorodzinny i 5 tysięcy na mieszkanie. Ale umowy fundusz nie będzie zawierał z poszczególnym beneficjentem, z poszczególnym mieszkańcem, który chce to zrobić, ale tutaj pośrednikiem będzie gmina, która może sobie również ustalić swój sposób postępowania przy umarzaniu tych pożyczek. Czyli gmina zaciąga pożyczkę, na przykład wiemy, że 10 osób chce wymienić, jest to koszt 100 tysięcy złotych, czyli zaciąga pożyczkę w wysokości 100 tysięcy złotych. Podpisuje umowy gmina jako udzielająca wtedy tej pożyczki dla poszczególnych osób i oni spłacają to wtedy do gminy. W momencie spłaty 75% występuje się, 25% następuje umorzenia. Mówię tylko i wyłącznie o środkach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Ja myślę, że my przerabialiśmy tę podobną sytuację. Ona dotyczyła azbestu. Z tym, że tam były dotacje. Nie pożyczki, tylko dotacje. My otrzymywaliśmy na gminę dotacje, tak jak w tym roku również otrzymaliśmy dotacje na tym. Pokazaliśmy, ile chcemy tego azbestu wywieźć z gminy i utylizować. I jak przyjmując odpowiednie koszty transportu i utylizacji tego azbestu i otrzymywaliśmy do tego dotacje, plus dokładaliśmy do tego zawsze środki gminne chyba w wysokości 20%. Tutaj jest inny mechanizm. Tu jest mechanizm polegający na pożyczce i umorzeniu tej pożyczki. To jest drugi problem. Trzeci problem, czy problem, czy informacja. Mianowicie wczoraj odbyło się spotkanie tutaj z przedstawicielami gazowni, o tak powiem sobie krótko, w sprawie inwestycji budowa gazociągu w stronie 7. Z tych informacji, które posiadam, chcą tą inwestycję skończyć w tym roku. Czyli w tym roku zrobić tą inwestycję całą. W pierwszej kolejności jest robiony odcinek Siennej, tam gdzie my budujemy drogę. Gdzie mamy już umowę podpisaną tutaj koło Puchaczówki, kierunek Górski, Złote Góry, ten odcinek drogi. To spotkanie było dlatego, że chcemy, żeby przed realizacją tej inwestycji budowa drogi została uzbrojona w tą sieć gazowniczą. Ale z informacji, które ja otrzymałem, wynikało, że gazownia chce położyć tylko rurę, czyli ten jak gdyby główną nitkę, a dopiero potem, jak ktoś wystąpi, robić odpowiednie przełącza, czyli znów pruć naszą drogę, tą wybudowaną i wpinać się do kolektora. No po tych długich, co prawda, i żmudnych interwencjach właśnie w tej sprawie pojawiła się gazownia i uzgodniliśmy, że oni zrobią również wyjścia poza teren drogi, czyli poza asfalt, żeby można było potem się do tego wpiąć. To byli również przedstawiciele Puchaczówki, Górski, jeszcze innych podmiotów, które chcą skorzystać z tego gazu. Poustalano, gdzie mają być te wystawione, że tak się wyrażę, miejsca, gdzie potem się pojawią przyłączy. Teraz dla pozostałych mieszkańców, którzy będą w obrębie tej nitki gazowej, a nawet jak nie są w obrębie nitki gazowej, to też jest istotne. Proszę Państwa, trzeba występować do gazowni o wydanie warunków technicznych przyłączenia budynku, żeby u nich był taki ślad, że my chcemy, czy ktoś chce skorzystać z tego gazu, który się pojawi. Żeby oni znów, robiąc tą główny ten kolektor, czyli główną tą nitkę gazową, też już planowali, gdzie można włączyć się potem do tej nitki, żeby drugi raz do tej drogi nie wracać do przyłączenia. Ale to trzeba po prostu występować do nich. Jest on na ich stronie. Jest tam wpisane krok po kroku, jak się postępuje i jaki druk trzeba wypełnić, jaki druk trzeba wysłać, żeby zasygnalizować u nich tą chęć korzystania z tej nitki, z tego gazu. Będzie pewien problem, mianowicie z budynkami, jak jedziemy w kierunku Siennej, po prawej stronie drogi wojewódzkiej. Bo kolektor idzie w naszej drodze, w drodze gminnej. Czyli potem mamy przejście przez rzekę i mamy przejście przez drogę wojewódzką. Ale jeżeli tam też się pojawi zapotrzebowanie, wystąpienie o, a tam jest dużo obiektów większych. Jeżeli wystąpią o warunki techniczne, to oni się zastanowią, czy w jednym miejscu nie przejść przez drogę wojewódzką, żeby tam można było potem ten gaz rozdzielić na poszczególne budynki. To jest bardzo istotna sprawa, ażeby pani sołtys powiadamiać już tych ludzi o tym, żeby występować, ci, którzy są zainteresowani, występować o warunki techniczne do przyłączenia przyłączenia gazu. Bo wtedy mają tą świadomość, żeby sobie mogli policzyć, przeliczyć koszty i tak dalej. Tam się potem płaci tą opłatę przyłączeniową, tak jak jest tutaj. Też jest ta opłata noszona, ale to nie są jakieś tam olbrzymie koszty. No ale tak jak wszędzie, gdzieś tam się te jakieś koszty po prostu w tym momencie ponosi. Jeszcze jedna dość istotna rzecz. Wstępna deklaracja. Panowie, mówię do ZUS-u. Wstępna na razie, bo ja muszę to przeanalizować i przemyśleć. Że w związku z faktem takim, że teraz stało się modne słowo, smog, zapylenie i tak dalej. Jeżeli okaże się, że będziecie budować sieć i całe budynki włączać do swojej sieci, to ja zastanowię się nad sprawą poprawy mojego zarządzania w sprawie obciążenia was za zajęcie gruntów gminy. Te jednorazowe opłaty. Być może ja to w tym momencie dla ciepłownictwa po prostu zlikwiduję. To nie oznacza opłaty wtedy, kiedy będziemy ustanawiali służebność. Bo jeżeli będzie służebność ustanawiała, no to wiadomo, no trzeba jednorazową opłatę będzie wnieść. Ale ta pierwsza opłata wasza, nie mówię o drogach, bo tam musimy tą opłatę wziąć, ale mówię o tych 20 zł za metr chyba, jeśli dobrze pamiętam, tej opłaty. I tutaj jest ta, z tej strony taka moja deklaracja, że jeżeli pójdziemy z tymi nitkami, to już są jakieś koszty, bo jeśli to jest 100 metrów, to jest 2000, jeśli dobrze pamiętam. Także no, to jakieś tam koszty są, a nie jest to znowuż taki, że budżet nas upadnie. No jest to też pewnego rodzaju pomoc w podłączeniu tych budynków do ciepła. Dziękuję bardzo.
Ktoś z Państwa jeszcze w tym temacie? Ważny temat, w tym smogu, bo mówiliśmy właśnie o tym razem, te poszpitały się na Warszawskim przekazał te budynki, mamy nasze, które nas, bo warto by zezwolić się rzeczywiście, że to rękę jest wspólnie do pewnego rozwiązań, bo nam racja robi się bardzo źle, natomiast zatwierdzenie jest mocne. Myślę, że z naszej strony dobra wola tutaj, jeśli tylko wyrażać się z Państwem tutaj z Panami. Czy ktoś jeszcze?
Ja tylko jeszcze jedną rzecz, mianowicie większość z Państwa już wie o tym doskonale, bo my zamontowaliśmy na budynku Straży Miejskiej taki czujnik, który pokazuje, jakie jest zawiesina pyłu w powietrzu. Tam chyba są trzy wskaźniki pokazywane. Stan bardzo zły, stan dobry, miarkowany, bardzo dobry.
Jeszcze kolega
do pana Przemyśla. Proszę Państwa, jest możliwość właśnie prawna, powiedzmy przy sprzedaży tych budynków, które będziemy przejmowali od szpitala, żeby zagwarantować tylko możliwość podłączenia się do tego, żeby nie było to właśnie na zasadzie indywidualnego. Jak to wygląda od strony prawnej? Czy jest możliwość takie możliwe?
Nie wiem, co nam powiedzieć, bo my nic nie przyjmujemy.
No ale na dzień dzisiejszy, czy przyszłościowo jest taka możliwość?
Taką rozważam alternatywę, że należy wtedy wpisać, że ma być budynek podłączony do sieci. Jako źródło ogrzewania.
Czy jeszcze ktoś z Państwa pytania? Bardzo proszę, radny Węgrzy.
Panie burmistrzu, czy takie pytanie właśnie tego czujnika, bo on wstępnie miał być chyba na budynku szkoły podstawowej, dlaczego ostatecznie nie jest na Straży Miejskiej?
Czy to takie istotne?
No nie, bo większy, było to argumentowane wtedy też tym, że no tutaj wiadomo, większe zanieczyszczenie jest w okolicach tutaj osiedla i będzie to bardziej miarodajne dla oceny niż no, czujnik oddalony.
Proszę Państwa, tam jest, chcieliśmy tam zamontować, ale nam odradzono ze względu na fakt, że jak zapali w piecu pani Truchnicka, to żaden wynik nam nie pokaże, bo to jest zaraz przy sam komin przy tym. Tutaj mamy też dwa kominy, co prawda, po jednej stronie drogi i po drugiej stronie drogi. I jeszcze sprzeciwka, ale no to gdzieś trzeba było to zainstalować. Oszacowano, że to jest no jak gdyby w środku stronia, że to jest dobra lokalizacja. I druga sprawa była jeszcze taka, potrzebne nam było dojście do internetu i wszystko.
Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze w tym temacie? Ważny temat, bo mieszkańcy się pytają, tak jak koleżanki, kiedyś się Państwo zapytali, jeszcze pytanie macie okazję.
No kiedy to będzie ewentualnie wdrażane?
Ale co?
Proszę Panie.
No. Znaczy ja mam takie pytanie, kiedy budynek 31 będzie zasilany przez Państwa?
Proszę Państwa.
Jak się zrobi, że pójdzie?
Tak, dałeś odpowiedź. Jeżeli gmina, te dwa budynki, które są na żółto zaznaczone, remont rozpocznie w tym roku i będzie zapotrzebowanie ciepła już na sezon zimowy dla budowlańców na przykład, to my na wysokość tych budynków sieć położymy w roku bieżącym, jesienią, a tamten budynek w planach jest po 18 roku. Nie, ale to jest tak dość mocno postawione, bo my też chcemy tam zbudować. Chciałem tylko Państwu może tak dopowiedzieć, że nie można całej winy zwalać na użytkowników opalanych piecem, posiadających piece opalane węglem. Po prostu nie ma dobrego węgla. Nie ma się co oszukiwać. Ja w tej branży, nie chwaląc się, pracuję 25 rok. Ja widzę naocznie, co się dzieje. My też byśmy chcieli mieć węgiel o niskiej zawartości siarki, bo ja potem ponoszę konsekwencje opłaty na rzecz ochrony środowiska. Nie ma dobrych węgli. Węgle, takie węgle, jak starsi pamiętają mieszkańcy, które paliliśmy z tytułu deputatów, w hucie czy tam w GES-ie się kupowało, zniknęły z rynku. To są węgle klasy 31-32. To jest problem, żeby węgiel klasy 32 już dostać. Są węgle typowo energetyczne, spoliste. I to jest też jeden z mankamentów, który powoduje to, co się w tej chwili dzieje.
Dziękuję panie burmistrzu bardzo za przyjęcie. Miałem jeszcze jedno pytanie, mianowicie w związku z faktem, rozmawialiśmy na ten temat również, w związku z faktem, że lasy państwowe szykują tutaj jakieś olbrzymie składowisko drewna energetycznego, czy wy rozważacie również ewentualnie możliwość przejścia na ten surowiec?
Tak, rozmawialiśmy już z lasami i będzie to w jaki sposób? Możemy wykorzystać dotychczasowe kotły, wspomagając się oczywiście tą mieszanką drzewną, bo tak jest stosowane w innych kotłowniach. A będzie to okazja, no ale to znowu tak jak mówię, będzie to pytanie, za ile oni będą pozyskiwać i to drzewo prawda, sprzedawać, bo dla nas to się przelicza wartość opałowa według prawda, paliwa, ile tam 1 gigajoule nas kosztuje tego wsadu do kotła. Jeżeli się okaże, że on będzie znowu kosztował co 1 gigajoule węglu i pomniejszono te opłaty w zakresie ochrony środowiska, no to wtedy niestety zrezygnujemy. W przeszłości na przykład Huta, jak miała dwie wanny, miała nadwyżkę odzyskiwanej energii cieplnej, to w okresie letnim, w weekendy na przykład w ogóle myśmy kotłownie zatrzymywali. Myśmy uruchamiali po to kocioł gazowy, bo tylko momentami trochę dogrzewaliśmy, bo mieli taką nadwyżkę energii. Teraz i mają jedną wannę, pusztują dla siebie, a co się latem dzieje, nie wiem, bo się odcięli, zlikwidowali wszystko całkowicie. Ale było to tak ustalone między Hutą a nami, że no, musiał być ten czynnik, prawda, tego wsadu, kosztów i tak dalej, bo myśmy tę energię przesyłali potem dalej do odbiorców.
Dziękuję bardzo. W związku z tym, że nie widzę pytań w tym temacie, chciałem podziękować serdecznie za przybycie. Jeśli państwo, panowie chcecie dostać, bardzo proszę. Jeśli
tam... Mam zakończenie roku. Mam zakończenie
roku. Macie zakończenie roku?
Bilansowe.
Dziękuję.
Dziękujemy państwu.
Dziękuję bardzo. Sprawozdanie z realizacji w zakresie wspierania rodziny i systemem służby zastępczej. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, pokarowo. W pierwszej kolejności chciałbym przedstawić państwu sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Kwota niemała, bo w roku ubiegłym wyniosła 90 873,41 zł. Wynikiem rozliczenia powiatu kłodzkiego z naszą gminą za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Tych dzieci w roku ubiegłym z naszej gminy było aż 17. Uważam, że jest to duża.
Następne zadanie bez pieniędzy dla gminy.
Tak. Tak jak już wspominałam we wcześniejszych sprawozdaniach, ale przypomnę, że dzieci umieszczane w pieczy zastępczej w pierwszym roku my jako gmina ponosimy odpłatność 10% kosztów utrzymania, w drugim roku 30%, a w trzecim roku i kolejnych latach często do uzyskania pełnoletności to jest już 50% kosztów utrzymania tego dziecka w pieczy zastępczej. W roku 2016 12 dzieci było w tej 50% odpłatności, jedno dziecko w 30% i czwórka dzieci w 10%, czyli znaczy to tyle, że czwórka dzieci w roku ubiegłym po prostu weszła w ten system opieki. Średnia opłata miesięczna za pobyt tych dzieci wynosi plus minus, bo to się oczywiście waha, w granicach 8-9 tysięcy. Nie, 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 miesięcznie. Rocznie nam wyszło za 16 rok ponad 90 tysięcy. Także...
Za te 17 dzieci.
Z roku na rok to się zmienia, dlatego że coraz większa ilość tych dzieci wchodzi w ten pułap 50% płatności. Koszty utrzymania też wzrastają, w związku z tym te koszty będą droższe. I tak naprawdę tyle w tym temacie z mojej strony. Część z tych dzieci jest umieszczana w rodzinach spokrewnionych, jeżeli mamy tak mówić, czyli są to dzieci z reguły wnuki u dziadków. Są rodziny niezawodowe, czyli takie, które przeszły tą całą procedurę bycia rodziną zastępczą. Są też placówki opiekuńczo-wychowawcze i socjalizacyjne, które też zdarza się, są umieszczane sądownie, więc jakby tutaj tak wygląda mniej więcej przekrój tych miejsc, gdzie te dzieci są umieszczane. Czy ewentualnie do tego tematu jakieś pytania, żebyśmy już nie...
Czy Komisja Zdrowia mi świadczy spotki, które biorą? A, przepraszam, radny biały, bardzo proszę.
Ja jestem zaskoczony ilością tych dzieci. Czy mogę pani, bo nie wiem, proszę, jest w tajemnicach. Jakie przyczyny są takiego stanu rzeczy? Czy są przypadki losowe, czy to, czy jesteśmy takim patologicznym miastem? No nie wiem, zastanawiam właśnie.
Nie, zdarza się, że są to przypadki losowe, czyli śmierć rodziców. Zdarza się także, że rodzina niewłaściwie wykonuje swoje rodzicielskie obowiązki i tutaj sąd decyduje o umieszczeniu takiego dziecka w pieczy zastępczej i wyznacza wtedy, kto tym opiekunem dziecka w danym przypadku ma być. Ewentualnie są rodzice oboje, ale dziecko wykazuje pewne niedostosowanie społeczne i sąd też jakby decyduje o umieszczeniu w placówce, bo rodzice nie są w stanie zrobić swoich funkcji właściwie. I jakby to jest główny powód umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest właśnie?
Ja,
proszę, Rady Węgrzy.
Jest taka pytanie, a czy zdarza się często, że na przykład też do takiej pieczy zastępczej trafiają dzieci jakby spoza gminy z wyrokami sądowymi? Czy to raczej tylko dotyczy się dzieci
w naszej
gminy? Czy jest taka sytuacja na przykład?
Wiem, że na terenie gminy w Stronie Śląskiej w rodzinach zastępczych są dzieci spoza naszej gminy, ale wtedy my nie ponosimy za nich
kosztów. Nie ma kosztów, tylko ta gmina, która pochodzi. Rozumiem. Tak.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze w tym temacie?
Nie ma,
dziękuję
bardzo.
Tak, bardzo proszę.
Czy na przykład, jeżeli dziecko jest w rodzinie zastępczej spoza naszej gminy, czy gmina ma obowiązek też gdyby opiekować się w sensie zapewnienia później mieszkania dla osoby takiej, która uzyskuje
dobrobyt? Skąd pochodzi
dziecko, to jest gmina właściwa do wszystkich jakby płatności i mieszkań
później. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze radny Ramyczek, bardzo proszę.
No, tylko takie pytanie, jeżeli chodzi o ten dodatek 500+, on idzie za dzieckiem tak samo, czy w rodzinie na przykład trzech klasów też, jak to wygląda?
500+ wypłaca powiat dla dzieci, które są w rodzinach zastępczych. To już nie gmina, tylko powiat zajmuje się. Tak, idzie. Te dzieci mają przyznane.
Ale z innego funduszu.
Dziękuję bardzo. Pani Radna Stokowska, bardzo proszę.
Nie, nie, ja wiem tylko, że z innego budżetu idzie, to nie jest od nas.
Z jednego budżetu,
tak, państwa. Tylko nie poprzez.
Ale rodzinami z pieczy zastępczej, czy które sprawują tą pieczę, generalnie zajmuje się powiat. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jest tam komórka, która jakby nadzoruje całość pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.
Czy jeszcze jakieś pytania, pani kierownik? Dziękuję, pani kierownik.
To ja jeszcze całą pomoc społeczną.
Tak, proszę bardzo. Nie, dziękuję za ten część. Proszę, to jest pytanie, żebyśmy się rozumieli.
Tak.
Są to pytania.
Pomocy jest.
W okresie sprawozdawczym, czyli za cały ubiegły rok, ośrodek, mówię całościowo, wydatkował kwotę 5 793 566 zł. Spora kwota. Tego z budżetu państwa była to kwota 5 310 950 zł 21 groszy, a środki własne, czyli gminne, była to kwota 482 616 zł i 39 groszy, co daje lekko ponad 9% całości budżetu. Czyli generalnie tak naprawdę ośrodek wydatkuje środki z budżetu państwa. Zasady przyznawania pomocy generalnie się nie zmieniły, dlatego że kryteria obowiązują od października 2015 roku, są nadal na tym samym poziomie, czyli dla osoby samotnej 634 zł, dla osoby w rodzinie 514. Na razie nie słychać, żeby jakiekolwiek zmiany w tym temacie miały nastąpić, więc zostają one na tym pułapie.
Ale 500 plus się do tego nie wlicza?
Nie, 500 plus się nie wlicza praktycznie do niczego. I tak na domy, na pobyt w domach pomocy społecznej gmina wydatkowała w ubiegłym roku kwotę 65 434 zł 30 groszy. Była to kwota wydatkowana dla dwóch osób, dla osoby w DPS-ie w Nowej Rudzie i w Bystrzycy Kłodzkiej. W roku bieżącym osoba z Nowej Rudy zmarła, więc mamy tylko jedną osobę w domu pomocy, której koszt utrzymania, mówię miesięczny, jest ustalony na kwotę 3588 zł i 60 groszy, a z tego gmina dopłaca 2912 i 83 groszy. To spora kwota. No ale jakby dobrze, że jest to tylko jedna osoba. Jeżeli tak, to mogę ująć te koszty. Myślę, że w tym roku będą mniejsze. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Ośrodek prowadzi obsługę organizacyjno-techniczną zespołu i w ubiegłym roku na szkolenie zespołu wydatkowano kwotę 200 zł. Były to tylko koszty przejazdu, dlatego że samo szkolenie było finansowane ze środków unijnych. Na cały rok przedłożono panu burmistrzowi do wglądu. Asystent rodziny. Jest to osoba, którą obecnie gmina zatrudnia, bo jest to już taki obowiązek. Utrzymanie tej osoby w roku ubiegłym wyniosło kwotę 34 646 zł. Z tego otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w kwocie 19 678 zł. Asystent swoim działaniem obejmuje 13 rodzin z naszej gminy. Jego jakby głównym zadaniem jest pomoc przy wypracowaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich członków, czyli generalnie zajmuje się rodzinami, gdzie są dzieci, a rodzina w jakikolwiek sposób jest niewydolna na różnych poziomach i tam stara się opracowywać plan działania i pomalutku próbować pomagać tym rodzinom, co muszę powiedzieć, że nie wszędzie przynosi jakby pożądany efekt. Zdarzają nam się rodziny i z tych 13 mamy takie dwie na chwilę obecną, gdzie jest krok do przodu i dwa kroki do tyłu. Nie można wypracować dobrego sposobu, aby rodzina zechciała korzystać z pomocy asystenta i w jakikolwiek sposób wychodzić z tych swoich kryzysów, które ma. Ale staramy się w każdym razie, asystent działa i mam nadzieję, że jakieś tego efekty jednak będziemy obserwować. Świadczenie wychowawcze, czyli słynny program Rodzina 500+. Wydatkowano od kwietnia kwotę 2 698 880 zł. Program działał 9 miesięcy w ubiegłym roku. Złożono 480 wniosków, mniej więcej dla 606 osób, czyli dzieci. 54 wnioski wpłynęły drogą elektroniczną, tutaj w ramach ciekawostek. Z naszej gminy mniej więcej, bo to są wszystko uśrednione dane, 417 rodzin korzysta z tego programu. 170 rodzin otrzymało pomoc na pierwsze dziecko, co też jest istotne, bo tutaj trzeba było spełnić 800 zł. Dla rodziny, w której jest dziecko niepełnosprawne, to kryterium już wynosi 1200 zł i takich rodzin było 35. Świadczenia rodzinne i fundusz. Też jakby tutaj odbywa się to na ustalonych zasadach. W tym temacie niewiele się zmienia, prócz tego, że świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych w ubiegłym roku wynosiło 1300 zł, od stycznia tego roku wynosi 1406 i to jest jakby jedyne świadczenie, które wzrosło. Łącznie na fundusz alimentacyjny i na świadczenia rodzinne wraz z obsługą wydatkowano kwotę 1 979 768 zł. Powiem szczerze, utrzymuje się to na mniej więcej takim samym poziomie jak w poprzednich latach. Mniej więcej, ja ciągle mówię o pewnych uśrednionych, bo to są dane z całego roku, więc w każdym miesiącu ta ilość się zmienia, ale średnio 60 rodzin korzysta z wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ściągalność jest na bardzo podobnym poziomie do chwili obecnej. Jeżeli przepisy nie zmienią się, to nie sądzę, że będzie jakaś zmiana w tym temacie, dlatego że nawet osoby, które płaciły w poprzednich latach, teraz tych wpłat nie widać, nie wykazują, nie widać chęci ze strony osób zobowiązanych do spłacania tego funduszu, aby chciały tą swoją należność spłacać. Raczej jest ukrywanie się, bo bardzo często jest zmiana, następuje zmiana adresów, ciężko taką osobę namierzyć, ustalić, gdzie jest. Więc to są takie bardzo trudne działania i dlatego mówię, ta ściągalność nie jest większa i na razie chyba nie będzie. Składkę zdrowotną opłacono dla 70 osób. Składka opłaca się dla osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia opiekuńcze przy świadczeniach rodzinnych. Łączna kwota na opłatę składek wyniosła 42 675 zł i 84 grosze. Zasiłki i pomoc w naturze to jest kolejny rozdział, gdzie mamy już wykazane środki nasze własne gminy. I tak na zasiłki celowe, na sprawienie pogrzebu, na opłatę pobytu w schroniskach wydatkowano kwotę łączną 39 181 zł i 28 groszy. Z tytułu zdarzenia losowego dla dwóch rodzin był to pożar, z tego co pamiętam, wypłacono kwotę 2000 zł. Przyznano zasiłek specjalny dla jednej osoby, to jest świadczenie poza kryterium, czyli osoba, która nie spełnia kryterium, ale zaistniało jakieś zdarzenie, które tłumaczy wystąpienie o tą pomoc, więc była w ubiegłym roku jedna osoba i otrzymała pomoc w wysokości 500 zł. Wypłacaliśmy także zasiłki okresowe. Łącznie 53 rodziny skorzystały z takiej formy pomocy. Była to kwota wydatkowana 66 100 zł. Trzy osoby ubezpieczono na 90 dni. Jest to ubezpieczenie finansowane ze środków publicznych. Osoba musi spełniać kryteria do pomocy społecznej, nie posiadać innej możliwości ubezpieczenia. i wtedy jest szansa, że na 90 dni taką osobę można ubezpieczyć i ona może korzystać ze świadczeń zdrowotnych. Ze wszystkich osób korzystających dla 15 rodzin formę pomocy ustalono na bezgotówkową. Jest to spowodowane głównie niewłaściwym wykorzystywaniem otrzymanych środków pieniężnych. Także są to albo bon do sklepu, albo bezpośrednio opłaty za media na konta dostawców. Takie formy są przyjęte. Dodatki mieszkaniowe w roku ubiegłym łącznie wyniosły 97 274,76 zł. Obserwujemy delikatny spadek zainteresowania tą formą pomocy. Na mieszkania z zasobu gminy wydatkowano 30 070,37 zł. Mieszkania spółdzielcze dopłaty wyniosły 44 465,78 zł. I mieszkania przede wszystkim wspólnotowe. Łącznie wypłacono dodatków na kwotę 22 738,61 zł.
Nie ma mieszkań wspólnotowych, mieszkania prywatne.
Właśnie tak, ale chodzi mi, że jakby pod zarządem wspólnot. Dodatków energetycznych nie wypłacono z tego względu, że nikt nie był zainteresowany tą formą pomocy. Zasiłek stały, czyli pomoc o charakterze stałym dla osób, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, wydatkowano kwotę 196 468 zł. Z tego objętych było 42 osoby łącznie. 11 klientów przebywających w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej. Ta pomoc utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie. Jedne osoby odchodzą, inne wchodzą w ten system, ale mniej więcej jest ona na podobnym poziomie przez ostatnie lata. W ośrodku w roku ubiegłym zatrudnionych było 3 pracowników socjalnych, 1 osoba do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 1 osoba do realizacji programu 500+, główny księgowy i kierownik. Łącznie na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę 310 140,63 zł. To były wszystkie koszty. Usługi opiekuńcze. Podzielę je na 2 części. Pierwsze to są usługi opiekuńcze zwykłe, w cudzysłowie, dla osób, które potrzebują pomocy przy codziennych pracach, przy opiece. Skorzystała z tego 1 osoba. Łączna kwota, 1 godzina jeszcze przypomnę, kosztuje 12 zł. Więc 1 osoba była i koszt tych usług wyniósł 9180 zł. Z tego zwrot, bo osoba korzystająca z tych usług ma ustaloną procentową odpłatność w zależności od swojego dochodu do odpłatności za każdą godzinę usługi, więc zwrot wyniósł 4590 zł. Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to są usługi finansowane z budżetu państwa. Tak jak w poprzednich latach korzysta z tego 2 dzieci z naszej gminy i łączny koszt tych usług wyniósł 29 460 zł. Klęski żywiołowej nie było. Kolejna pomoc w formie dożywiania, czyli program pomoc państwa w zakresie dożywiania. Odbywa się ona w 3 formach, czyli dożywianie dzieci w szkołach, tak zwany posiłek, zasiłek celowy, czyli pieniężny wypłacany z tych środków lub świadczenie rzeczowe w formie formie po prostu rzeczowej. Obserwujemy spadek zainteresowania posiłkiem dzieci w szkołach. Trudno powiedzieć, jaka przyczyna, ale rodzice nawet na propozycje zawsze było, że sami wiedzieli, przychodzili, składali, jakby to było już utarte. Natomiast w tym momencie na propozycje dożywiania dzieci w szkołach mówią nie i no piszą to nam, bo jakby też jest to wymagane, żeby było przełamane w formie pisemnej. Nie są zainteresowani, powody są różne. Że dzieci nie chcą, że nie ma takiej potrzeby. Niemniej jednak ten spadek jest zauważalny. Nie ma tematu, że posiłki są niesmaczne, bo w innych latach tak było. Natomiast teraz nie ma takiego tłumaczenia, natomiast jest to jakaś forma niechęci. Albo dzieci nie chcą, albo rodzice nie są zainteresowani.
Dziękuję. Co,
na końcu do tego dojdę, ale ma pan dużą rację, tak. Jakby dużo, inaczej spadek osób korzystających, bo to też obserwujemy w pomocy społecznej. Jest widoczny spadek osób korzystających i my tłumaczymy to rzeczywiście tymi pieniążkami, które rodzice otrzymały. Tak.
Ja bym pieniądze dla dzieci.
Tak, ale to jest zauważalne w stypendiach. Czyli tak jak mówię, zawsze to było mniej więcej na podobnym poziomie, a w tej chwili, żeby mogę na stypendia od razu wejść, to na przykład od stycznia do czerwca skorzystało 50 osób ze stypendiów socjalnych, a już od września, czyli wtedy, kiedy program działał, było to tylko 24 osoby. Tak naprawdę 14 rodzin złożyło wnioski, co jest budowy, tak, bardzo, tutaj akurat był bardzo znaczący spadek zainteresowania także na stypendia łącznie na stypendia w roku ubiegłym wydano kwotę 65 zł. Nie wiem, co przyniesie nam obecny rok, ale tak jak mówię, obserwujemy tutaj duży spadek zainteresowania. Karta Dużej Rodziny jest to zadanie, które realizujemy od początku, w ogóle kiedy karta weszła do użytku. Na terenie naszej gminy skorzystało z tej formy 31 rodzin w łącznej ilości 152 kart Dużej Rodziny. Zainteresowanie jest, powiem szczerze, takie 3 rodziny na rok. To tak, bo już jakby rynek się też nasycił, osoby, które mają powyżej trójki dzieci i chciały z tego skorzystać, to już skorzystały, te karty są, więc to zainteresowanie jest bardzo minimalne. Takie pojedyncze. I to tak naprawdę z mojej strony chyba byłoby wszystko.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa, Komisja Zdrowia, coś w tym temacie? Koledzy radni, bardzo proszę radny.
Ja mam jeszcze pytanie do poprzedniego wystąpienia. Chciałbym się zapytać o tego asystenta rodziny. Kto w naszej gminie personalnie jest tym asystentem i od kiedy działa ten asystent?
W naszej gminie asystentem jest pani Beata Honczar. Jest ona zatrudniona od 2015 roku, z tego co pamiętam. Obecnie była na umowę zlecenie zatrudniona, obecnie jest normalnie na umowę o pracę, tylko w systemie zadaniowym. I ona pełni tą funkcję.
Kolega Ryczyk tam się da, proszę bardzo.
Dlatego dwa pytania już tak
bardzo. Proszę.
Do tego 500+, jeszcze chciałem wrócić. Czy zdarzają się poślizgi w wypłatach tych 500+, ewentualnie czy na przykład gmina musi ze swoich środków, na przykład przez jakieś zadanie dostać, to jest wszystko na bieżąco? I druga sprawa, czy z okazji właśnie tego 500+, nie wiem, czy pani ma taką informację, czy może ktoś tutaj inny, czy obserwuje się znaczący wzrost urodzin, powiedzmy, na terenie gminy Strony Śląskiej?
Bo to jest ogólna
Na pierwsze pytanie powiem tak. Do 5 każdego miesiąca musimy zapotrzebować określoną kwotę na to i na inne świadczenia. Jest to praktycznie wyliczone co do grosza. Więc opóźnień nie ma, natomiast zdarza się, że przyjdzie osoba z wnioskiem na przykład 7, 10 i ja dla niej w danym miesiącu nie mam pieniędzy.
I wtedy jest wypłacane z budżetu.
I wtedy jest wypłacane w następnym miesiącu. Więc tego typu poślizgi mogą być. Albo przychodzą teraz po roku czasu rozstrzygnięcia w sprawach wniosków z 500+, które były składane do marszałka, dlatego że ktoś z danej rodziny pracuje za granicą. Wtedy jest ustalana koordynacja. Czyli które państwo wypłaca danej rodzinie dane świadczenie. I w tej chwili, tak jak mówię, spływają właśnie decyzje i na przykład osoba ma do wypłaty 15 000, ja nie jestem w stanie, bo to z wyrównaniem wszystko idzie. Więc ja nie jestem w stanie jej tego wypłacić, jeżeli tych pieniędzy nie zapotrzebowałam w danym miesiącu.
I ale to nie ma problemu, pieniądze wpływają.
Pieniądze wpływają jak na razie, tak.
Gminy budżetu, żeby to szukało, to się nie zaczęło.
Nie, tak jak mówię, z miesiąca na miesiąc, poślizg może dotyczyć miesiąca, czyli nie ma wypłaty w danym miesiącu, tylko w kolejnym.
Ile dzieci więcej?
To znaczy, powiem tak, nie prowadziłam statystyki, ale ja mogę mówić tylko o jakichś własnych tutaj odczuciach. Mam wrażenie, że jest, bo i becików nam przybywa. Są miesiące, kiedy to rzeczywiście jest nasza sprawa. I też obserwuję sporo pań, które są w ciąży, więc ja, jeżeli mogę tak subiektywnie ocenić to, to uważam, że jest zauważalny wzrost.
Ten proces trwa, także.
Trzeba zapytać gminę.
Nawet jak czasami rozmawiamy gdzieś tam w jakichś swoich gronach, to osoby deklarują, gdybym ja miał dzieci teraz, to chętnie i nie ma sprawy. Więc jakby no jest to troszeczkę
mobilizujące.
Tak, i mam takie wrażenie, mówię, obserwując jakby osoby, które gdzieś przez nasz system się przewijają, że...
Musi pani wejść w kontakt z gminą.
Bardzo proszę pan burmistrza, chciał zapytać się o to.
Szczegółowo jedno pytanie takie, tylko żeby sobie wyjaśnić sprawę, żebyśmy nie popełnić błędu. Natomiast pytanie pana Radzka, pana radnego było źle sformułowane.
Do czego?
Bo jeżeli pan zada pytanie, ile dzieci się urodziło na terenie gminy, to na terenie gminy się nie rodzą dzieci.
Jedno dziecko.
Tylko w domu się rodzą, to na terenie gminy. Resztę się poza gminą. Ale ja wiem, że to nie to było
treścią.
Natomiast mam pytanie takie. Za godzinę opiekuńczą płaciliśmy 12 zł. A teraz?
Mamy tak samo.
A najniższa godzina wynosi 13 zł. Popełniamy błąd.
Za miesiąc na sesji rada będzie musiała podjąć.
Będzie musiała, to powinna już podjąć.
O, zwiększenie.
Jezus,
proszę państwa, kto jeszcze w debacie? Czyli do pani kierownik?
Nie ma.
Ja tak wiedziałem, że pan stanu chciał ten głos zabrać.
Przed przerwą.
Dziękuję pani serdecznie. Dziękuję. Bardzo proszę. Chciał zabrać też, nie wiem, czy już poproszę, że dzieci, czy przyrosły,
nie wiem. Nie. Tu jest kolega.
Kolega jeszcze może. Bardzo proszę. Na to nie przerwa, proszę państwa, na chwileczkę przerwa prosimy.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado. Drodzy goście zaproszeni. Krótkie informacje chciałem przekazać jako radny powiatu kłodzkiego, a dotyczące pięknego, muszę podkreślić, pięknego Stowarzyszenia Śląskiego. Pierwszy temat to sprawa dróg powiatowych. To co mieszkańcy Bolesławowa na spotkaniu, pan sołtys
Bolesławowa.
Pan na prawo tak mówi, bo pan Dabioska i pana radnego chce zakomunikować, że jest decyzja i będzie robiona droga Bolesławów, Morawa.
Można skreślić swoje informacje.
O, kwota 10 milionów złotych. Decyzja zapadła 2 dni temu w Ołomuńcu. Prosiłem pana Markierkę, żeby była też w tym już sesja powiatu kłodzkiego, że jak uzyska informacje, żeby przekazał panu burmistrzowi, uczynił także ten temat.
I w tym roku już.
Ale realizacja kiedy?
To jest 3-letnia realizacja.
Ale w tym roku się zacznie?
Oczywiście, 10 milionów złotych. No i tutaj duży wkład, muszę powiedzieć pana burmistrza, bo wiecie, te działki wykupić, inne rzeczy, to kosztowało troszeczkę nerwów, ale jest załatwione, będzie robiona i mam wrażenie, że w tej kadencji, to jest 2 lata, daleko będziemy do przodu. Druga, jest zlecona dokumentacja, to co kolega leśniczy ciągle tutaj mnie molestuje, jest zlecona dokumentacja do Bielicarz. To jest ponad 6 km, bo tam są odcinkami, to jest łączone. Będzie wykonana, będziemy się starali zabezpieczyć środki, ja mówię jako powiat kłodzki, no oczywiście zawsze życzliwy w tych tematach był pan burmistrz, parę groszy zawsze dokładał i będziemy również prosili Mickiewicza, ponieważ te wszystkie sprawy w ubiegłym roku się troszeczkę przeciągnęły. Podjęliśmy decyzję, że nie tak jak na siłę, jesienią, mrozy i później efekt był taki, że to co zrobiono, to było tak zrobione, że wszyscy później mieli pretensje. Wiosnę mamy ciepło, ulica Mickiewicza ruszyła i będzie zrealizowana.
A dalej za mostem?
Nie ma. Dziury
tam. Dziury tam są właśnie już.
Następny temat, który chciałem poruszyć, to w roku bieżącym 2017 po raz pierwszy starostwo wyda na drogi, które są w zakresie starostwa, 35 milionów złotych. Z tym, że muszę jeszcze się wobec was poskarżyć, że ten rząd, który tak robi wszystkie zmiany na dobre, to w drogach robi na złe, bo na drogi popowodziowe prawie, że nic nie dostaliśmy w tym roku. Czyli w budżecie brakuje pieniędzy, a zawsze dostawaliśmy po 2-3 miliony w szczeblu powiatowym, a gminy to samo może powiedzieć i pan burmistrz, i mi burmistrz. I do pana burmistrza mam taką prośbę, bo jak wchodzi gazyfikacja Siennej, a ta droga wojewódzka jest w planie, taką mamy odpowiedź od marszałka, żeby jakoś ich poinformować, czy jak będzie, żeby...
Już zostali poinformowani.
Ja tylko tak, dziękuję bardzo, żeby później zrobić województwo drogę i nie będą przekopywać. Na zakończenie, proszę państwa, zbliżamy się do świąt wielkanocnych. Chciałem wszystkim tu obecnym złożyć najlepsze życzenia świąteczne, życzyć dużo zdrowia, dużo wiary, to jest najważniejsze. No i te zadania, które nas czekają, żebyśmy zrealizowali. Składam życzenia od siebie i od pana starosty powiatu kłodzkiego, pana Macieja Rawiżenia. Dziękuję za uwagę.
Ja chciałam jedno pytanie.
Dziękuję bardzo. Już prośbę, nie kończmy nikogo. Dziękuję bardzo panie senatorze, proszę przyjąć tą starość, że też wspomina sobie książkę dla pana, dla rodziny, w imieniu kolegów radnych. Także dziękujemy. Pani Moniko, bardzo proszę.
Ja chciałam zapytać, co w sprawie kolei? Nic się nie dzieje.
Jest, proszę panią, taki minister, który już infrastruktury.
Dobre pytanie.
Po raz trzeci zmieniają pana prezesa kolei. Pieniądze są, żebyście państwo wiedzieli. Ja w tej sprawie napisałem do pana senatora, żeby on podjął interwencję u pana ministra, bo już można cały ten temat było rozpocząć i realizować. Powtarzam, że pieniądze są na odcinek Krosnowice stronie, ale kolej na dzień dzisiejszy, na dzień wczorajszy nic kompletnie. Zmieniają tylko prezesów. I praktycznie to nawet nie ma, mówię sobie szczerze, z kim rozmawiać, pomimo tego, że to są te spotkania nasze. Ale pani Moniko, ja o tej sprawie pamiętam, to cieszy, jako cały stroniu i mam wrażenie, że dalej będę wiercił dziurę w brzuchu tym, co trzeba, co trzeba.
Czy jeszcze ktoś? Bardzo proszę, radny Kamer.
Ja miałem pytanie do pana senatora odnośnie tej drogi do Bielic. Tu chodzi o remont, dokumentację remontową całej drogi, czy tylko tego odcinka, który tam wisi cały czas?
Tego odcinka, od Lignarskiego do Bielic.
Czy jeszcze jakieś państwo?
Plus mosty. Mhm.
Koleżanka, coś?
Nie.
To dziękuję bardzo. Nie mam pytań. To ogłaszam 15 minut przerwy. Witam na drugiej części sesji. Zapraszam do miejsca. Proszę państwa, przystępujemy do odniewania uchwał, które mamy wszyscy. I tak zaczynamy projekt numer 1. Zdjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. Zapraszam panią radnych, bardzo proszę. Szkoda, szkoda, że dzisiaj nie ma dyrektorów szkół.
Tak,
tak. Ja teraz najpierw interesuję nas
mam pytanie,
to do przyjęcia, żeby ktoś nie był na sesji.
No to szkoła strajkuje, bo nie cofuje.
Dobrze. Bardzo proszę,
szanowni Państwo, więc jeżeli chodzi o projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Strumień Śląskiej na 2017 rok, to tak uchwałę Rady Miejskiej Stronia Śląskiego nr 30/185/16 z 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy Stronie Śląskiej na 2017 rok wprowadza się zmiany w kilku załącznikach. Załącznik numer 1, który dotyczy dochodów budżetowych, w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem numer 2, w załączniku numer 3, który dotyczy zadań, wykazu zadań majątkowych planowanych do realizacji. W 17 zgodnie z załącznikiem numer 3. W załączniku numer 8, który zostaje zaktualizowany, to jest dotyczący wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem numer 4 do niniejszej uchwały. I w załączniku numer 10, który dotyczy planu wydatków na programy i projekty unijne, zgodnie z załącznikiem numer 5 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian w kwocie dochodów i wydatków, ogólne kwoty budżetu wynoszą. Po stronie dochodów mamy 29 465 089 zł, po stronie wydatków 30 738 689 zł. Planowany deficyt bez zmian 1 273 600. Zmiany te były omawiane na komisji. Także to są takie bardziej małe
kosmetyczne. Dziękuję bardzo. Tak, wszystko Państwa?
Tak.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa w temacie? Opiniowała Komisja Budżetu. Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.
Komisja Budżetu i Finansów projekt burmistrza opiniuje pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek.
Proszę bardzo o głosowanie. Poddaję pod głosowanie projekt numer 1. Kto jest za przyjęciem projektu numer 1? Kto z Państwa jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję Państwu. Bardzo proszę, Pan Burmistrz. A to jest w sprawie?
W tej sprawie jest.
Bardzo proszę, w tej sprawie to bardzo proszę.
Proszę Państwa, tam są takie dwie oczywiste punkty pisarskie, 2.16, 2.17, co zostanie poprawione. Natomiast ja chciałbym powiedzieć kilka słów, co nas czeka, powiedzmy sobie, w miesiącu kwietniu, jeśli chodzi o kwestię budżetu. Bo pojawiło się kilka zadań i chciałbym to po prostu Państwu jak gdyby już w tym momencie przedstawić, żebyśmy mieli, żeby cała Rada miała pewien obraz tej sytuacji. Po pierwsze, Spaja Spina Niedźwiedzia otrzymało dotację, wniosek został, przeszedł ich wniosek na remont sali gimnastycznej. Tam mamy problem z dachem, zagrożenie jest z tym dachem. I cały projekt, czy wniosek według kosztorysu inwestorskiego opiewa na kwotę 2 088 825 zł i 12 groszy netto. Brutto to jest 2 569 254 zł i 90 groszy. Dotacja, jaką SPA może uzyskać, to jest 762 404 zł i 31 groszy, bo ta dotacja dotyczy tylko niektórych elementów, tam gdzie mówimy o termomodernizacji albo o niskiej emisji. Niektóre elementy po prostu przy tym remoncie nie wchodzą w ten zakres tego działania. Czyli z tego wynika, że wstępnie powinniśmy SPA udzielić pożyczki na VAT w kwocie 480 429,78 zł, bo ten VAT będzie do odzyskania i z Pana zwróci. Udzielić również pożyczki w kwocie 762 404,31 zł na to, co SPA może uzyskać jako dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Natomiast wkład własny to jest 1 326 420 zł i 81 groszy, który powinniśmy wnieść do spółki jako aport finansowy. Oczywiście tych środków finansowych nie potrzeba, żebyśmy je przekazali w roku 2017, tylko prawdopodobnie te środki będą potrzebne w roku 2018 i chyba jeszcze w roku 2019. Być może to jeszcze wielkość tych środków i harmonogram jak gdyby realizacji pokaże nam przetarg, jaki się odbędzie. Ja zaproponuję Państwu na sesję w miesiącu kwietniu projekt uchwały w sprawie obejmowania wkładów w spółkach gminnych, czyli tych aportów pieniężnych, jakie ogólne zasady umarzania aportów pieniężnych, aportów innych, żebyśmy mogli tym się posługiwać. To będą górne granice w kwestii pożyczki, górne granice ewentualnego czy to aportu, czy dopłaty do tego zadania. Drugie zadanie. Do 31 marca był termin na składanie wniosków do Banku Gospodarstwa Krajowego na dotacje, na budowę czy remonty, uzyskanie mieszkań socjalnych. Mamy w tej chwili prawomocne pozwolenie na budowę. Udało nam się to w takim krótkim czasie zrobić. I złożony został wniosek o dotację na to zadanie. Dotacja wynosi 45% tego zadania. Według kosztorysu inwestorskiego na jeden budynek, a ktoś mi się wydaje, że to jest za dużo, a myślę, że przetarg to zmniejszy, jest według kosztorysu inwestorskiego jest kwota 1 695 035 zł i 42 grosze, czyli 932 269 zł i 48 groszy wkładu własnego i 762 765 zł i 94 grosze dotacji razy dwa. Mówiliśmy o jednym budynku razy dwa. Z tego się robi 1 864 538 zł i 96 groszy wkładu własnego i 1 525 531,88 dotacji. Następna sprawa to jest projekt, który jest realizowany przez ZWIK, dotyczy kanalizacji. Tu nie mam danych, bo pewne uwagi miał Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego co do poprawy kosztów kwalifikowalnych w tym zadaniu. Pan prezes to poprawił, złożył poprawioną wersję, bo Urząd Marszałkowski kwestionuje nam jako koszty kwalifikowalne tą część kanalizacji, którą chcemy doprowadzić do działek, na których nie ma jeszcze budynków, które się już budują, które my sprzedajemy jako działki pod zabudowę, gdzie właściwie jeden pensjonat już jest prawie zakończony.
A jakiego obszaru to dotyczy?
To dotyczy starego
ramu.
Natomiast część tego terenu jest jeszcze nie zabudowana. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Ma być wizja lokalna w terenie. My zobaczymy, jak się dogadamy z Urzędem Marszałkowskim. Ale to jest też zadanie, które jest kosztowne. Następna sprawa. 29 marca odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego, to o czym wspominał pan Droszcz. Wniosek na drogę Hanuszowice stronie został pozytywnie zweryfikowany. To zadanie jest planowane na 3 lata i powiat już tutaj takie podchody robi, czy coś dołożymy, czy nie dołożymy, ale tu na razie pozostawiam tylko informację, że takie zadanie będzie przez powiat realizowane. Na tym samym posiedzeniu Komitetu Monitorującego był również rozpatrywany wniosek remontu drogi 392 na odcinku Stronie i Dziwów. I ten wniosek również uzyskał aprobatę, czyli też będzie realizowane, z tym, że tam brakuje trochę jeszcze pieniędzy, około 4 milionów złotych brakuje, żeby województwo dolnośląskie mogło dostać pełną kwotę dofinansowania, ale liczą na to, że będą pewne oszczędności po przetargach z innych zadań i jest przyjęta zasada, że wszelkie oszczędności są przekazywane na realizację tego zadania. I ostatnia rzecz. Mianowicie od 97 roku, czy od 98 może, bo od 7 to nie jeszcze, otrzymywaliśmy zawsze jakąś dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Co roku. W ubiegłym roku były dwie transze. Jedna to było boisko sportowe, chyba 570 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam. I drugie było ulica szkoły. W tym roku niestety zostaliśmy pominięci przy tych zadaniach. Zawsze robimy taki ranking, wpisujemy 5 zadań i zazwyczaj otrzymywaliśmy na pierwsze, potem jak były oszczędności, to może na drugie zadanie. Pierwszym zadaniem była ulica Kościelna. Niemniej jednak w budżecie mamy wpisaną chyba kwotę, jeśli dobrze pamiętam, 350 tysięcy złotych na remont tej ulicy Kościelnej. Liczyliśmy na dotację, z tym, że chciałem zaznaczyć, że ta dotacja nie obejmowała i tak całego odcinka Kościelnej. Ona obejmowała tylko fragment tego ulicy. Czyli nie byłoby to dofinansowanie w wysokości 80% całego zadania. W związku z tym ja podjąłem taką decyzję, że będziemy to zadanie, bo być może, że jeszcze środki powodziowe się pojawią, ale jeżeli one się pojawią, tak jak ostatnio w październiku, to ja ich wtedy nie przyjmę, bo my nie jesteśmy w stanie ulicy Kościelnej zrobić od miesiąca października. W związku z tym podjąłem taką decyzję, że ogłosimy przetarg na remont ulicy Kościelnej za swoje środki finansowe. Tych środków prawdopodobnie będzie za mało, ale ja dysponuję do przetargu kwotą 350 tysięcy złotych. Zadanie kosztuje według naszych kosztorysów około 550. Zobaczymy, co przetarg powie. Jeśli przetarg powie, że zadanie kosztuje 400 tysięcy, to wówczas ja wystąpię o zwiększenie budżetu. Jeśli państwo zaakceptujecie, to przetarg zostanie rozstrzygnięty. Jeśli nie, no to z powodu braku środków finansowych przetarg zostanie unieważniony. I to są te najważniejsze zadania, o których chciałem powiedzieć. Celowo nie robię tego przy sprawozdaniu, tylko po budżecie, żeby to stanowiło pewną całość.
A kwota tej paralizacji? kwota, która potrzebna nam przy tej całej uczelni.
Nie potrafimy na dzień dzisiejszy jeszcze tego, ja nie potrafię tego oszacować.
Czy jeszcze jakieś... Kolega Ryczek, bardzo proszę.
Mam jeszcze tylko pytanie odnośnie tej kościelnej, czyli jeżeli na przykład środki te powodziowe w tym roku się nie pojawia, pojawią się w przyszłym roku, też będzie możliwość odzyskania ich, czy nie? Tylko do końca
po prostu. Ale to jeszcze powiem o tej rzeczy. Co się stanie, jeżeli my na przykład dostaniemy jakieś, czy przyjdzie do nas, bo zazwyczaj to wygląda w ten sposób, że jest informacja. Możecie dostać środki finansowe, jakie zadanie. To my podamy drugie zadanie. A drugie zadanie, jeśli dobrze pamiętam, to jest chyba ogrodowe. Albo jakaś tam w Gierałtowie do Izery droga, czy coś innego. To my podamy wtedy to następne zadanie, żeby te środki wykorzystać. Bo sprawdzaliśmy. Jeżeli rozpoczniemy to zadanie, to już na to zadanie nie dostaniemy środków. Inaczej jest przy na przykład środkach unijnych. Zrobiliśmy urząd, złożyliśmy w tej chwili do RPO wniosek, to jest do odzyskania kwota, jeśli przejdzie około 1 000 000 złotych, czyli no, gra warta świeczy oczywiście.
Jeszcze takie...
Bardzo proszę kolega Dobro.
Jeszcze takie krótkie pytanie, jeżeli chodzi o ten remont tego dachu na SPA, to będzie on obejmował w tych pieniądzach projekt, wykonawstwo i jaki zakres tych robót?
Projekt już jest, pozwolenie na budowę już jest, tylko wykonawstwo. Tylko wykonanie.
W jakim zakresie? Sam dach?
Czy... Tam jest remont, zmiana całej konstrukcji dachu. Zmiana całej konstrukcji dachu. No potem odpowiednie docieplenie, zewnętrzne, panie radny, niech pan pomoże, zewnętrzne poszycie dachu, tak? I plus elewacja do tego. Bo tam jest termo modernizacja też.
Kolega nie będzie robił, nie może.
Jeszcze ja mogę...
Kolega, proszę bardzo,
Odnośnie właśnie, tak mi się nasunęła myśl tej obwodnicy. No jeśli ruszy ta obwodnica, to uważam, że powinniśmy się zastanowić nad tą drogą do państwa Zawadzki i do pani Maćkowie. Są to takie zostałe enklawy, tam teraz powstaje praktycznie osiedle koło pani Zawadzkiej, a tamta droga, no, woła o Polsce do nieba. Jak już tu by była obwodnica, pasowałoby tylko się spiąć z nią.
A no to, no, tak, wszystko się zgadza. Z tym, że jeżeli chodzi o kwestię drogi tej, o której pan radny mówi, to my do tej drogi przymierzaliśmy się już 15 lat temu może, a może trochę później. Nie, bo ona musiała przebiegać, tak nie mogła iść, tylko musiała przebiegać koło Maciubiaków. I nie dogadaliśmy się co do własności.
No ale może wartałoby wrócić do tego tematu i
nie dogadaliśmy się co do własności.
Panie burmistrzu, jeszcze chodzi o drogi. Zwrócono uwagę mi, że ta droga na cmentarz już jest tak zniszczona i ludzie idą...
Zleciliśmy dokumentację.
A, jeszcze dobrze.
Dzięki. Proszę kolega tego.
Panie burmistrzu, jeżeli chodzi o tą drogę, co tutaj kolega wspomniał, tam do państwa Zawadzki, może zrobić tylko tą drogę do państwa Zawadzki, jeżeli tam było państwo Maćkowie.
Ale najpierw skończmy kanalizację.
My się nie dogadamy.
Najpierw skończmy kanalizację, no, po drodze.
No tak.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa? Senior Florowski, bardzo proszę.
No jeszcze panie burmistrzu, jak jest kasa. To co z tą ulicą Ogrodową?
Co ja mówił burmistrz?
Mówił?
Tak.
W tym roku będzie.
No mówił.
Ale w tym roku będzie.
Nie.
Jest szansa, bo nie. Bo tam ktoś było już mierzone.
No to dobrze, jest dokumentacja pomijana.
Dobra.
Dobra. Czyli dobre wieści.
Dobre wieści są takie. Myślę, że dobrego jest to plan. Dobrze, proszę państwa, ten temat został skończony. Ukończyłem się co projekt numer 2. Bardzo proszę, kto będzie
mówił. Ja nie dopuszczam pana końca. Proszę państwa, ja od razu dwa te projekty uchwał. Ja poproszę, nie będę tego omawiał, tych projektów uchwał, dlatego że te projekty uchwał, jeden i drugi, były omawiane na wszystkich komisjach i państwo doskonale znacie treść tych projektów uchwał. Chciałbym tylko jeden komentarz do tego zrobić. Mianowicie Spotkanie pani minister Anny Zaleskiej. I mianowicie tutaj takie jest zdanie. Czasami rzeczywiście, kiedy mamy dwie zmiany, musimy mówić o tym, że lekcje będą odbywać się w dwóch budynkach. Z reguły jest tak, że te budynki są obok siebie, w związku z tym lekcje dla klas 1-4 zorganizowane są w jednym budynku, a dla klas 5-8 w drugim, powiedziałem. Zdaniem pani Zaleskiej, nauczanie powinno odbywać się w systemie jednozmianowym. Dwuzmianowość nie tylko jest dyskwalifikowana, między innymi w dyskusjach, ale o jednozmianowości jako wartości rozmawiamy przy analizie subwencji oświatowej. Chcemy dodatkowo wartościować jednozmianowość, tak, ja też powiedziała pani minister Zaleska.
Jeszcze tego dołożę, pozwólcie państwo. Od przyszłego roku samorządy mają być też premiowane wyższą subwencję oświatową, jeżeli klasy na uczniów nie będą liczne, a także te, które nie pracują w systemie dwudniowym. Także to, cośmy zrobili, kształt 10, bo gmina by straciła, tak, tą subwencję największe.
To jest na razie zapowiedź.
Ale to jest, bo kurator też nie miał jednego wyjścia. Kurator podejrzewam, gdyby zmienił zdanie i wszedł dwudniowość, to miałby kłopoty.
Nie mamy już kuratorem, ale pani Zaleska też ma kłopot.
No ma, ale ona ma prezydent. Jest to podane wyraźnie, że dobra decyzja nasza.
Z Macierewiczem.
Dobrze, przechodzimy do projektu numer 2 i to jest za przyjęciem projektu. Komisja, chyba komisja, bo pani Magda.
Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, której uchwała opiniuje pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawki.
Bardzo proszę, to jest zawsze.
Komisja Budżetu i Finansów projekt opiniowała 2 osoby za, 3 osoby się wstrzymały.
O, tak. To jest taki się procedury i porządek
Komisja
Rozwoju Gospodarczego tutaj opinię pozytywnie i właśnie już nie są.
Wszystkie komisje? Głosujemy. Kto jest za przyjęciem projektu?
Oj, no bo wpadki.
Dobrze, przechodzimy do projektu numer 3, to już burmistrz, który wspomniał o tym projekcie uchwały. Chodzi o sieć szkół, podstawowe gimnazjum. Kto jest za przyjęciem projektu numer 3?
Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia projekt uchwały opiniowała pozytywnie i wnosi o przyjęcie.
Bardzo proszę.
Komisja Budżetu i Finansów projekt burmistrza opiniowała 2 osoby za, 3 osoby się wstrzymały.
Dziękuję.
Pozytywnie.
Pozytywnie?
Pozytywnie.
Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Komisja Infrastruktury i Porządku tego projektu zaopiniowała pozytywnie i wnosi o przyjęcie.
Komisja Rozwoju Gospodarczego projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie i wnosi o przyjęcie.
Dziękuję bardzo. Poddaję do głosowania.
Kto jest? Moment.
Proszę.
Ja proszę o imienne głosowanie.
Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Popieram to. Popieram to. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Bardzo proszę. Spokojnie. Przy głosowaniu jesteśmy. Nie ma problemu, bardzo proszę. Słuchajcie państwo, głosujemy imiennie projektem. To jest projekt numer 3. Bardzo proszę. Jak biały?
Wstrzymuję się od was.
Wstrzymuję się proszę. Krystyna Brzezicka.
Za.
Stanisław Dorowski.
Za.
Zbigniew Dylok.
Wstrzymuję się.
Jan Przolowski.
Za.
Zbigniew Sodyma.
Za.
Bartosz Buri.
Za.
Gabriela Niszewska.
Za.
Magdalena Skowska.
Za.
Cynthia Najduch.
Za.
Zdzisław Pakula.
Za.
Wiesław Ryczek.
Wstrzymuję się.
Wstrzymuję się. Monika Stąpowska.
Wstrzymuję się.
Wstrzymuję się. Miłosz Węgrzyn.
Wstrzymuję się.
Wstrzymuję się. Krzysztof Wiktor najbardziej za.
10 za, 5 wstrzymujących.
Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie burmistrzu.
Podobnie jak przy uchwale budżetowej chciałem dać słowa, znacznie nie przed głosowaniem, a po głosowaniu powiedzieć. Proszę państwa, według mnie nie jest to koniec reformy oświaty w gminie Stronnictwo. Nie jest to koniec reformy oświaty w gminie Stronnictwo. Zamierzam do miesiąca lutego, bo taki jest chyba cykl postępowania,
złożyć wniosek czy projekt uchwały w sprawie połączenia wszystkich placówek w jedną, zespół szkół samorządowych. Tu już nie chodzi w tej chwili o dzieci, bo dzieci mamy załatwione, ale chodzi o nauczycieli. O racjonalne wykorzystanie nauczycieli, o niestworzenie takiej sytuacji, że szkoła podstawowa będzie jak gdyby pewnym instrumentem, który będzie miał wpływ na funkcjonowanie pozostałych nauczycieli, gdzie trzeba będzie dokonywać zwolnień, przeniesień, innych rzeczy. W przypadku, kiedy to będzie jeden organ i jedna instytucja, wówczas jest bardzo prosto o takie zarządzanie zasobem ludzkim, że będzie najbardziej efektywne. To jest mój komentarz.
Radny Ryszek, bardzo proszę.
Panie burmistrzu, może tylko jedno słowo na ten temat, bo chciałbym tylko przypomnieć pana słowa, które padły na spotkaniu z rodzicami. Wtedy, kiedy przedstawił pan informację, że zespół szkół, że nie powstanie zespół szkół, tylko będą dwa odrębne twory, czyli szkoła podstawowa i zespół szkół ponadpodstawowych. I na pytanie któregoś z rodziców, jaką mają gwarancję, że nie powróci pan do tego pomysłu, żeby te szkoły razem połączyć, z pana strony była odpowiedź, że gwarancją jest to, że tutaj widzi pan radnych, przynajmniej tam 8 radnych i że nie pozwolą panu przeprowadzić takiego głupiego pomysłu. To są pana słowa.
Nie, takich słów nie było. Nie.
Były, panie burmistrzu. Dlatego ja mówię.
Jaka jest gwarancja, że do czegoś nie wrócimy, a nie do łączenia
szkoły. Do łączenia, to nie ma odnośnie łączenia szkoły.
Dziękuję, panie radny.
Ale to i tak państwo będzie decydować.
Ja wiem, tylko mówię, tylko
trzeba się przyznać. Panie
radny, proszę.
Bardzo proszę, panie
burmistrzu. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Chciałem tylko terminowo. Pan burmistrz wspomniał do lutego przyszłego roku, tak? Czy jak? Kiedy?
Tak.
Czyli wtedy, że będzie.
Tak.
Bardzo dziękuję.
To jeszcze nie teraz, nie w tym roku szkolnym.
Nie, bo chciałem
Kto z państwa jeszcze w tym temacie? Nie ma, dziękuję bardzo. Przechodzimy, proszę państwa, do podjęcia głosu w sprawie statutu SOWES. Bardzo proszę pan burmistrz.
Panie przewodniczący, zanim przejdziemy do statutu SOWES, to chciałbym podać wyniki konsultacji związanych z ministerstwami, bo taki jest mój obowiązek. Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie statutów SOWES położonych na terenie gminy Śląsk. Zgodnie z zarządzeniem nr 462/17 burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy Stronie Śląskiej konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie statutów SOWES położonych na terenie gminy Stronie Śląskiej w dniach od 1 marca 2017 roku do 17 marca 2017 roku. Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji społecznych było zebranie od uczestników konsultacji opinii i wniosków na temat projektów uchwał w sprawie statutów SOWES położonych na terenie gminy Stronie Śląskiej. Informacja o ogłoszeniu konsultacji wywieszona została w dniu 15 lutego 2017 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stronie Śląskim. Zamieszczona została w dniu 15 lutego 2017 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Stronie Śląskiej. Zamieszczona została w dniu 28 lutego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Stronie Śląskim www.stronie.pl. Zamieszczona została w Biuletynie Samorządowej Gminy Strony Śląskie, Nowinki Stronickie, wydane w dniu 27 lutego 2017 roku. W wyniku weryfikacji złożonych opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie statutów SOWES złożonych na terenie Gminy Strony Śląskie stwierdzono, co następuje. W konsultacjach społecznych wzięło udział łącznie 113 osób. Wszystkie osoby biorące udział w konsultacjach brały udział w zebraniach miejskich zwołanych przez sołtysów poszczególnych SOWES. Żaden mieszkaniec SOWES-a nie skorzystał z pozostałych dopuszczonych form konsultacji, to jest możliwości złożenia na piśmie opinii i wniosków dotyczących treści projektów uchwał
w sprawie statutu. Opinie i wnioski należało składać do sołtysu poszczególnych sołectw oraz do biura obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Sanoszu. Jak również możliwości wysyłania opinii lub wniosku mailami na adres konsultacje@stronie.pl. Podczas zebrań wiejskich złożono następujące wnioski do projektu uchwał w sprawie. Pierwsze. Statutu sołectwa Starych Geraltów, aby dokonać zmian paragrafu 17 i paragrafu 19 statutu, to jest, żeby komisja skrutacyjna przy sporządzaniu kart do głosowania wpisywała według kolejności alfabetycznej zgłoszonych kandydatów. Dwa. Statutu strony wieś, aby treść paragrafu 9 ustęp 4 i paragrafu 12 ustęp 4 pozostała bez zmian w stosunku do obecnie obowiązujących zapisów w statucie sołectwa. To jest, żeby przewodniczącego zebrania wiejskiego za wyjątkiem burmistrza strony śląskiego mogło również wskazywać zebranie wiejskie. I proszę Państwa, te dwa wnioski zostały przekazane do komisji statutowej, która się zajmowała tym, i komisja statutowa wniosła do mnie o wprowadzenie tych dwóch zapisów do wszystkich statutów sołectw i one zostały wprowadzone, czyli nie będzie to żadna poprawka, tylko to już jest w projekcie uchwał. Te dwie uwagi zostały wprowadzone i one były opiniowane. 3. Zebranie wiejskie sołectwa Bolesławów, Głoszów, Kamienica, Chleb, Brunowi, Gieraldów, Stara Morawa i Strachocin zaopiniowały odpowiednio projekty statutów pozytywnych. O wynikach przeprowadzonych konsultacjach burmistrz Stronia Śląskiego informuje. Pierwsze. Radę Miejską na najbliższej sesji, co to czynię. 2. Mieszkańców gminy Strony Śląskiej w sposób zwyczajowo przyjęty, to jest przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Strony Śląskiej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Stronie Śląskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Stronie Śląskiej. Zgodnie z paragrafem 13 ust. 3 uchwały nr 31/128/16 Rady Miejskiej Strony Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Strony Śląskiej, wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy, lecz stanowią istotną opinię przy podejmowaniu rozstrzygnięć dotyczących zagadnienia poddawanego konsultacjom. Tu w tym przypadku te uwagi zostały przyjęte. I proszę Państwa, te projekty uchwał były również opiniowane przez wszystkie komisje. Ja proponuję głosować będziemy musieli na każdą osobno, ale opinię komisji nie można przedstawić chyba do wszystkich
na blog. Komisja powinna wtedy wskazać, że opiniuje projekt numer 1, 2, 3, 4, projekt 1 do 10,
pozytywnie.
Dobrze, dobrze. Żeby to było jasne, że dobrze,
oczywiście,
opiniowane.
Zamiętam tutaj propozycji. Wszystkie komisje opiniowały. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą, tylko to opiniujemy
znaczenie. Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia od projektu 4 do projektu 12 opiniowała pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek.
Dziękuję uprzejmie Pan Przewodniczący.
Komisja Budżetu i Finansów projekt od 4 do 12 opiniowała pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek.
Dziękuję bardzo Pan
Przewodniczący. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego projekty od 4 do 12 opiniuje pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek.
Kolega Przewodniczący, dlaczego projekt uchwała od 4 do 12? Opinię pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję bardzo. Są pozytywne opinie, że zaraz będziemy głosowali po kolei projektu uchwały. Projekt numer 4 to jest za przyjęciem. Dziękuję Państwu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Projekt numer 5 to jest za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Projekt numer 6 to jest za przyjęciem projektu. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Projekt numer 6.
7,
tak? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Projekt numer 8.
Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się z Państwa wstrzymał? Dziękuję bardzo. Projekt numer 9. Kto jest za przyjęciem projektu? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nikt. Dziękuję. Projekt numer 10. Kto jest za przyjęciem projektu numer 10? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Nie ma. Dziękuję bardzo. Projekt numer 11. Kto jest za przyjęciem projektu numer 11? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. I projekt numer 12. Kto jest za przyjęciem projektu numer 12? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Projekt został przyjęty. Teraz przechodzimy do projektu numer 13. Bardzo proszę.
Muszę powiedzieć, że wyglądało to jak gimnastyka śródsesyjna. Proszę Państwa, projekt numer 13 jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów naukowych i artystycznych dla uczniów w ramach lokalnego programu wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Strony Śląskie. My uchwalaliśmy wcześniej ten lokalny program wsparcia i warunkiem udzielania stypendium było najpierw uchwalenie tego programu. W tej uchwale nie proponuję żadnej zmiany, natomiast w uzasadnieniu do tej uchwały, gdzie mamy wpisane stypendia burmistrza Strony Śląskiego mają na celu wspieranie uzdolnionych uczniów oraz studentów i tak dalej, i tak dalej. Proponuję skreślenie burmistrza Strony Śląskiego i podobnie w drugiej uchwale tej o studentach również stypendia burmistrza Strony Śląskiego proponuję skreślenie burmistrza Strony Śląskiego. Tylko będzie stypendia mają na celu wspieranie uzdolnionych uczniów.
To było w roku pana burmistrza z Komisją Zdrowia. Jak komisja to bardzo takie z panem burmistrzem i tak zresztą. Dobrze, to panie burmistrzu, radny Śląski, bardzo proszę.
Ja bym jeszcze proponował panie burmistrzu, są stypendia sportowe.
Ale my ich nie ruszamy. One są.
Bo nie rusza pani Adwo.
One są, bo funkcjonują na podstawie innych przepisów.
Nie mamy.
One funkcjonują na podstawie innych przepisów i ich nie ruszamy. Tu musieliśmy zmienić.
Nie ma zapisu.
To jest projekt numer 13. Tak. To, co możemy opiniować komisja oświaty z sportu.
Nie,
nie.
Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia projektu opiniuje pozytywnie i wnosi o przyjęcie poprawki.
Nie ma
poprawki.
Nie ma
poprawki.
Bez
poprawki.
Tak, jest tylko uzasadnienie.
Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się z Państwa wstrzymał? Dziękuję uprzejmie. Projekt numer 14.
To samo.
To samo.
Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia projekt uchwały opiniuje pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawki.
Kto jest za przyjęciem? Kto się z Państwa wstrzymał? Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do projektu numer 15. Pan mówisz też to?
Tak, bardzo proszę. Projekt numer 15 jest to projekt uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strony Śląskiej w roku 2017. Proszę Państwa, do tego projektu mamy podwójne opinie. Zaraz powiem, dlaczego podwójne opinie. Inspekcja Weterynaryjna, czyli lekarz powiatowy, koło obieckie Śnieżnik. I również występowaliśmy do Stowarzyszenia Obrona Zwierząt z Jędrzejowa. Takie stowarzyszenie występowało do nas, ażeby to uchwały do opiniowania do nich wysyłać, ale jest milcząca opinia, bo w odpowiednim ustawowym terminie nie wnieśli ani uwag, ani zastrzeżeń. Dlaczego mówiłem, że podwójnie jest to zaopiniowane? Bo przygotowaliśmy ten projekt uchwały i daliśmy to opinię nadzoru wojewody, żeby nie było problemu potem z uchylaniem czy nie z uchylaniem. I zwrócono nam uwagę na
jakieś tam elementy, te elementy zostały poprawione i jeszcze raz wówczas daliśmy do zaopiniowania i nie wniesiono już wtedy żadnych uwag co do tych projektów.
Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa nie macie tego projektu uchwały numer 15? Opiniowała to Komisja Rozwoju Gospodarczego. Bardzo proszę.
Przede wszystkim ja chciałem zauważyć, że zważona jest kwota środków finansowych wynikających z programu z 20 tysięcy do 25 tysięcy. To kiedy zostało przyjęte przez komisję. Ogólnie komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie i wnosiła przyjęcie do spotkania.
Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie projekt. To jest za przyjęcie projektu 15. Dziękuję. Kto się z Państwa wstrzymał? Kto jest przeciwny? Dziękuję Państwu. Teraz miał projekt numer 16.
Proszę Państwa, projekt numer 16.
Projekt numer 16, proszę Państwa, bardzo proszę.
Projekt numer 16 i projekt numer 17 dotyczą jak gdyby tej samej sprawy, ale różnych osób fizycznych. Jest to kwestia nabycia na własność przez gminę Strony Śląskie nieruchomości działka 66 przez 6 o powierzchni 118 metrów kwadratowych. To jest w projekcie numer 16 w obrębie Nowa Morawa i działka w projekcie numer 17 66 przez 4 o powierzchni 699 metrów kwadratowych. Dotyczy to potrzeby wykonania drogi dojazdowych do nieruchomości. Ja wyjaśniałem, że tam wcześniej w 97 roku był most, który można było dostać się do tych nieruchomości. Ten most w czasie powodzi został uszkodzony i most nie został odbudowany, a koryto rzeki tam się mocno poszerzyło, także koszty związane z budową tego mostu byłyby bardzo duże. W związku z tym jest takie alternatywne rozwiązanie, a ludzie chcą się tam po prostu budować, ażeby tą drogę poprowadzić od istniejącego mostu do tych nieruchomości i tutaj wnioskuję o przyjęcie, o wyrażenie zgody na nabycie przez gminę tych nieruchomości od osób fizycznych. Projekt numer 16 i projekt numer 17.
Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania są w tym temacie? Opiniowały to komisję i budżetu i finansów. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Komisja Budżetu i Finansów projektu uchwały pozytywnie wnosi o przyjęcie bez poprawek.
Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego projekt uchwały nr 16 i projekt uchwały nr 17 opiniuje pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek.
W tej chwili poddaję pod głosowanie projekt nr 16. Kto jest za przyjęcie projektu nr 16? Kto jest z Państwa przeciw? Proszę, dziękuję bardzo. I tutaj bardzo proszę o projekt nr 17, Panie Przewodniczący.
Komisja Budżetu i Finansów projekt opiniuje pozytywnie, wnosi o przyjęcie bez poprawek.
Kolega już przedstawił opinię, więc poddaję pod głosowanie projektu nr 17. Kto jest za przyjęcie projektu nr 17? Ktoś z Państwa przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do projektu numer 18, kąpieliska.
Projekt numer 18 uchwały Rady Miejskiej w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Strony Śląskie. Co roku taką uchwałę podejmujemy, trzeba odpowiednie materiały przygotować i wówczas wojewoda, jeśli ta uchwała zostanie uchwalona, przyjęta, to wojewoda w swoim rejestrze kąpielisk województwa dolnośląskiego wpisuje również nasze kąpielisko. Można to robić na dziko, jak niektórzy robią, ale my chcemy być tutaj pod tym względem mieć prawidłowo i bezpiecznie. Ten projekt uchwały opiniowany był przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku pismem z dnia 14 lutego 2017. Opiniuje pozytywny projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Strony Śląskie na rok 2017. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu w odpowiedzi na Państwa pismo przekazujące do zaopiniowania projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wykazu kąpielisk na terenie informuje, że na podstawie przedłożonych dokumentów oraz w zakresie swoich kompetencji w Jorzbie Wrocławiu opiniuje pozytywnie projekt uchwały i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu opiniuje pozytywnie w zakresie swoich kompetencji wykaz kąpielisk na terenie gminy Strony Śląskie na rok 2017 Zalew Starej Morawie, określony w projekcie uchwały Rady Miejskiej Strony Śląskiej.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z macie jakieś pytania? Państwa? Opiniowała Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia. Pani Przewodnicząca, bardzo
proszę. Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, projekt uchwały opiniuje pozytywnie, wnosi o przyjęcie bez poprawek.
Poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Projektu nr 19. To jest kontrola skargi na działalność burmistrza. Bardzo proszę Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Sportu i Zdrowia. Komisja tych się zajmowała o przedstawienie decyzji do naszego projektu.
Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia rozpatrywała skargę na działalność burmistrza złożoną przez panią Joannę Fitz i uważa skargę za bezzasadną. Odczytam uzasadnienie. Zgodnie z zapisem artykułu 17 ustępu 3a ustawy o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie artykułu 71b bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym także do najbliższej szkoły zapewnienie dzieciom i młodzieży ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia. Ponadto obowiązkiem jest również zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w artykule 16 ust. 7, upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami sprzężonymi bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia. Z prawem organizacji dowozów w tak specyficznej sytuacji zdrowotnej dziecka skonsultowano z konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny paliatywnej, konsultantem krajowym w dziedzinie pediatrii, Ministerstwem Zdrowia, Departamentem Matki i Dziecka. Zapewnienie bezpiecznych pod względem zdrowotnym warunków transportu ucznia niepełnosprawnego, który jest zaintubowany i wymaga toalety drzewa oskrzelowego, w ocenie Ministerstwa Zdrowia, Departamentu Matki i Dziecka wykracza poza zakres kwalifikacji i uprawnień pracowników oświaty. Ponadto samochód przeznaczony do transportu uczniów nie jest przystosowany do wykonywania w nim specjalistycznych zabiegów i procedur medycznych podczas jazdy. Wobec możliwości wystąpienia powikłań związanych z wykonywaniem czynności odsysania wydzieliny z dolnych dróg oddechowych, przemieszczanie lub wypadnięcie rurki tracheotomijnej, obniżenie prężności tlenu, zaburzenia hemodynamiczne, zakażenie układu oddechowego. Dziecko narażone jest na bezpośrednie zagrożenia zdrowia i życia. Toaleta drzewa odkrzelowego powinna być wykonywana przez pracownika medycznego, który posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia przy jednoczesnym zapewnieniu właściwych warunków i środków. Na przykład dostęp do koncentratora tlenu, dostęp do ssaka medycznego, zestaw przeciwwstrząsowy. Zabieg ten może również wykonać rodzic dziecka, który został przygotowany do sprawowania opieki nad dzieckiem zaintubowanym w warunkach domowych. Mając powyższe na względzie, podzielamy stanowisko, że w opisanym przypadku wykluczony jest transport ucznia do szkoły, zaś realizacja obowiązku szkolnego powinna odbywać się w trybie nauczania indywidualnego domu dziecka. Również według opinii konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny paliatywnej dziecko powinno mieć zapewnione indywidualne nauczanie w domu. Stan dziecka pozwala na objęcie opieką hospicjum domowego dla dzieci,
które to hospicjum na pewno dałoby wsparcie dziecku i matce oraz przekazało ją do zaakceptowania pewnych sytuacji. Komisja po zapoznaniu się z odpowiedziami uznaje, że nie ma jednoznacznej opinii, która wskazywałaby, że gmina ma zapewnić transport dziecka niepełnosprawnego bez względu na stan jego zdrowia. Przedstawione opinie medyczne skłaniają się do tego, aby zapewnić dziecku realizację obowiązku szkolnego w trybie nauczania indywidualnego w domu rodzinnym dziecka. Wobec powyższego komisja uznaje skargę za bezzasadną. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa w tym temacie? Opiniowały to wszystkie komisje po skargę. Jeśli ma żadnych pytań, bardzo proszę.
Komisja Budżetu i Finansów projekt opiniuje pozytywnie i uznaje skargę za bezzasadną. Wnosi o przyjęcie bez poprawek.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący.
Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego projekt uznaje, opiniuje pozytywnie i uznaje skargę za bezzasadną.
Bardzo proszę. Projekt uchwały opiniuje pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek, czyli skarga jest bezzasadna. Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały komisji? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się z Państwa wstrzymał? Dziękuję Państwu. Przechodzimy do punktu następnego. Sprawozdanie burmistrza Sosnowskiego w rządy działalności w ubiegłym roku sesjami. Bardzo proszę.
Zarządzenie nr 466 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017. Zarządzenie nr 467 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w obrębie strony śląskiej, stanowiącej własność gminy strony śląskiej. Zarządzenie nr 468 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat. Zarządzenie nr 469 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Siennej, stanowiącej własność gminy strony śląskiej. Zarządzenie nr 470 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres powyżej 3 lat. Przygotowano projekt zarządzenia w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Starych Gierałków, stanowiącej własność gminy strony śląskiej. Projekt został przekazany komisją do zaopiniowania. Burmistrz pozytywnie zaopiniował propozycję zmian do uchwały nr 977/2016 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aktek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Kłodzkiego w roku 2017. Zmiany dotyczą godziny czynności apteki w Nowej Ludzie i Wyszczycy Kłodzkiej oraz zmiany ulega numer telefonu do apteki w Rodzie Zdrowia. Burmistrz w dalszym ciągu wyraża negatywną opinię w związku z organizacją dyżurów aptek dla czterech gmin, to jest Strony Śląskiego, Lądka Zdrowia, Wyszczycy Kłodzkiej oraz Międzylesie. Burmistrz zapoznał się z wnioskiem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w sprawie pokrycia kosztów wykonania tablicy informacyjnej, która zostanie zamontowana w budynku położonym przy ulicy Mickiewicza 2, w którym mieści się siedziba oddziału. Tablica już wisi.
Właśnie, dziękujemy.
Burmistrz podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży używanych telefonów GSM będących na stanie Urzędu Miejskiego w Stronie Śląskim za kwotę 10 zł netto za sztukę. Zarządzenie nr 471 w sprawie terminacji sprawa biegu kupu. Rozpatrzony został wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Wałbrzych, Koło Miejskie nr 23, siedzibą w Stroniu Śląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 1800 zł na zakup pucharów okolicznościowych dla zwycięzców zawodów, które będą organizowane przez koło w roku 2017 w ramach jubileuszu 50-lecia nadania praw miejskich dla miasta Strony Śląskiej i taki wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Zarządzenie nr 472 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stronie Śląskiej wraz z otoczeniem. Zarządzenie nr 473 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017-2018 do publicznego przedszkola oraz do publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzących jest gmina Strony Śląskiej. Rozpatrzono wniosek firmy Geopolis z siedzibą w Toruniu w sprawie wykonania cyfrowej postaci bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów gminy Strony Śląskiej. Zgodnie z rozporządzeniem ministra administracji i cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów za kwotę wynagrodzenia w wysokości 3400 netto. Usługę będzie realizowała firma Geofabryka spółka z o.o. z siedzibą przy ulicy Prostej, mniejsze z tym. Też Torunia i taka oferta została przyjęta. Pozytywnie został rozpatrzony wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim w sprawie przeznaczenia kwoty 800 zł na organizację 12. edycji powiatowego konkursu wiedzy o zdrowiu zakup nagród, który odbędzie się w dniu 7 kwietnia o godzinie 10 w Szkole Podstawowej. Burmistrz przyjął rozliczenie końcowe uczniowskiego klubu sportowego Akademia Piłkarska Kryształ z dotacji udzielonej w 2016 roku na realizację zadania publicznego, organizację prowadzenia treningu piłki nożnej dla dzieci w okresie od 4 kwietnia do 31 grudnia. Burmistrz rozpatrzył wniosek klubu honorowych darców Libryla w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie na projektowanym sztandarze klubu herbu gminy Strony Śląskiej. I taki wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Burmistrz zapoznał się z informacją komendanta Straży Miejskiej dotyczącą działalności strażników miejskich w lutym 2017 roku. Zarządzenie nr 474 w sprawie zmiany zarządzenia nr 431/16 burmistrza Stronia Śląskiego z 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 352/16 w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim Strony Śląskiej. Zarządzenie nr 475 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Starych Gieralków. Zarządzenie nr 476 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu na dzierżawę gruntu przeznaczonego na cele rolne na okres powyżej 3 lat. Zarządzenie nr 477 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres powyżej 3 lat. Zarządzenie nr 478 w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia przez gminę Strony Śląskie. Zarządzenie nr 479 w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kletno, zadanie pierwsze. Ochrona przyrody w rezerwacie przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżyńskiego Parku Krajobrazowego, obszary Natura 2000 poprzez budowę kolektora sanitarnego w Kletno Stara Morawa. Zadanie drugie. Budowa kolektorów KB1.1 do KB1.9, KB2, KG3 wraz z kolektorami bocznymi i przyłączami do nich i do głównego kolektora sanitarnego. Kletno Stara Morawa, zadanie numer 3, budowa kolektorów KG4, KB41 i KG5 wraz z kolektorami bocznymi i przyłączami do nich. Zarządzenie numer 480 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania udzielenia zamówienia publicznego na budowę tego zadania, o którym była mowa przed chwileczką. Zarządzenie nr 481 w sprawie określenia procedury egzekwowania obowiązków edukacyjnych dotyczących uczniów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę w Kromieszance. Burmistrz przygotował projekt zarządzenia w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie starych hierarchów. Projekt zarządzenia przekazano odpowiednim komisjom Rady Miejskiej w celu zaopiniowania. Rozpatrzono również ofertę firmy Travel z siedzibą w Warszawie, wydającą dziennik w formie przekazu internetowego pod tytułem www.przetargi.gctravel.pl i na kilku innych jeszcze portalach na umieszczanie ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Strony Śląskie. Wysokość rocznego abonamentu wynosi 800 zł brutto. Przyjęto rozliczenie końcowe Fundacji Przemian Społecznych Zmiana z dotacji udzielonej w 2016 roku z budżetu gminy Strony Śląskiej na realizację zadania publicznego Nasze zadanie, moje działanie w okresie od 15 sierpnia 2016 do 31 grudnia 2016. Burmistrz przyjął rozliczenie dotacji podmiotowej Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stronie Śląskim za rok 2016. Wykorzystano całą kwotę dotacji, to jest 620 tysięcy złotych. Zarządzenie nr 482 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Strony Śląskie stanowiące własność gminy. Zarządzenie nr 483 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu. Zarządzenie nr 484 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Okrężnej w Stronie Śląskiej. Zarządzenie nr 486 w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/14 burmistrza Strony Śląskiego 17 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu. Zarządzenie nr 487 w sprawie przyznania stypendiów naukowych. Zarządzenie nr 488 w sprawie nieprzyznania stypendium naukowego. Zarządzenie nr 489 w sprawie przyznania stypendiów sportowych. Zarządzenie nr 490 w sprawie ustalenia dodatkowego lokalu Urzędu Stanu Cywilnego w Stronie Śląskim, w którym wykonywane będą czynności w zakresie udzielania ślubów. Burmistrz podjął decyzję o dofinansowaniu kwotą 400 zł rad sołeckich oraz kół gospodyń wiejskich, które zgłoszą się do udziału w 20 spotkaniach tradycji wielkanocnej ziemi płockiej, które odbędą się w Nowej Rudzie w dniu jutrzejszym. Rozpatrzono wniosek lokalnych animatorów sportu działających przez Faja Skinia Niedźwiedzia w sprawie udzielania dofinansowania w wysokości 1500 zł na organizację i upominki dla uczestników amatorskiej ligi Kotliny Płockiej w piłce siatkowej. Burmistrz wniosek rozpatrzył pozytywnie i wyraził zgodę na udzielanie dofinansowania w kwocie 1000 zł. Burmistrz podjął decyzję o powołaniu pana Tomasza Olszewskiego na redaktora naczelnego biuletynu samorządowego gminy Strony Śląskie Nowinki Strony. I tu proszę Państwa do tego powołania pana Tomasza Olszewskiego na redaktora naczelnego biuletynu samorządowego gminy Strony Śląskie mały, a może i większy komentarz. Dlaczego tak się działo? Po pierwsze, cały czas dążyliśmy do tego, ażeby to był biuletyn gminy Strony Śląskie, a nie wychodząca gazetka, w której prowadzi się polemiki, spory i inne rzeczy, aby to biuletyn informacyjny dla mieszkańców i gości. W przedostatnim numerze tego biuletynu ukazała się informacja 9 radnych, dobrze mówię? 9 radnych pod tytułem kłamsterka i niedopowiedzenia obywatelskiego stronie, a dotycząca kwestii podatków lokalnych. Po tym artykule w dniu 15 marca wpłynęło pismo do pani Agnieszki Załucha, redaktor naczelna Biuletynu Samorządowego Strońskie Nowinki, o opublikowanie w najbliższym marcowym wydaniu Biuletynu Samorządowego Gminy Strony Śląskie mojego sprostowania do artykułu pod tytułem Kłamsterka i niedopowiedzenia obywatelskiego stronia opublikowanego w numerze poprzednim i tak dalej. Powołuje się tam na prawo prasowe i wnosi o zamieszczenie tego sprostowania. Jak miało wyglądać sprostowanie? W odniesieniu do tekstu 9 radnych Rady Miejskiej pod tytułem Kłamsterka i niedopowiedzenia obywatelskiego strony opublikowanego w numerze 68. Dobrze czytam? Nie. Co to jest ile? 148. Biuletynu Samorządowego Gminy Strony Śląskie Nowinki Strońskie chciałbym przedstawić w trybie sprostowania, co następuje. Pierwsze. Zaangażowanie obywatelskiego stronia od początku swojej działalności w kwestię utrzymania podatków lokalnych na jak najniższym rozsądnym poziomie jest niezaprzeczalne. Również w jesieni ubiegłego roku obywatelskie stronie występowało w obronie utrzymania obecnych stawek podatku od nieruchomości, co możemy w każdej chwili udowodnić prowadzoną przez nas dokumentacją. Natomiast podpisani radni na przestrzeni lat wielokrotnie wyrażali różne stanowiska w tej kwestii, co znajdowało potwierdzenie w ich głosowaniach na sesji Rady. Między innymi z tego względu przygotowaliśmy obywatelski projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości postulujący obniżenie stawek o wysokość deflacji. 2. Ponadto jako redaktor naczelny biuletynu brałem aktywny udział w spotkaniu w dniu 13 października 2016 roku, gdzie wyrażałem jasno swoje stanowisko i przedłożyłem przewodniczącemu Rady Miejskiej wspomniany wyżej projekt uchwały. Pragnę zaznaczyć wyraźnie, jako baczny obserwator tego spotkania, że poza radnym Wiesławem Ryczkiem, który w bardzo merytorycznym wystąpieniu opowiedział się przeciwko podnoszeniu podatków, pozostali podpisani pod artykułem radni w żaden sposób nie wyrażali jednoznacznie swojego stanowiska w kwestii odrzucenia projektu burmistrza. W związku z powyższym nieuprawnione i nieprawdziwe jest stwierdzenie, jakoby pod koniec spotkania znane było opinii publicznej negatywne stanowisko większości Rady odnośnie omawianego projektu. 3. Poza własnym słowem, podpisani pod tekstem radni, poza radnym Ryczkiem, w żaden sposób nie są w stanie udowodnić, że ich stanowisko odnośnie podatków było głośno i jednoznacznie wyartykułowane zarówno przed, jak i po przytoczonym spotkaniu. Należy także podkreślić, że wspomniana w tekście dezaprobata dla projektu burmistrza ze strony członków Komisji Budżetu i Finansów nie znajduje potwierdzenia w protokole z posiedzenia komisji z dnia 11 października 2016 roku, co możecie sprawdzić Państwo na stronie BIP Urzędu Miejskiego. 4. W związku z przywołanymi okolicznościami uważam, iż stwierdzenia, że obywatelskie stronie dopuszcza się pisma kłamstewek i niedopowiedzeń, jest nieprawdziwe, wysoce niestosowne i krzywdzące. Pragnę podkreślić, że publikowane przez nas informacje oparte są na oficjalnych pisemnych dokumentach gminy. Natomiast komentarze i opinie przez nas umieszczane są naszym subiektywnym poglądem na daną sprawę. Aby w przyszłości uniknąć podobnych nieporozumień, zamierzamy przed ważnymi dla mieszkańców głosowaniami pytać w formie pisemnej radnych Rady Miejskiej o ich stanowiska w danej sprawie z wyrażami szacunku. Pan Marek Frenk.
Taka forma jest...
Proszę Państwa...
Nie ma takiej formy.
Pani redaktor naczelna, Anna Załka, Agnieszka, przepraszam, odpowiada na tę sprawę. Jeżeli Państwo chcecie się dokładnie z tym zapoznać, to można w ramach informacji publicznej to udostępnić. Ja, jest tu, trzy strony są przywołaniem przepisów prawnych. Ja nie będę już tego czytał. Przepisów wynikających z prawa prasowego. Przeczytam tylko tą sentencję, końcówkę. Już zdanie pierwsze żądanego sprostowania zawiera bardzo ogólne twierdzenia nie odnoszące się do treści artykułu, a do działań obywatelskiego stron przeszłości oraz toku prac nad podatkami lokalnymi w ubiegłym roku. Brak jest również sprecyzowania, jaka informacja zawarta w tym materiale jest nieprawdziwa, co czyni żądanie w tym zakresie nierzeczowe. Brak jest również informacji, czy materiał zawiera informacje nieścisłe. Żadne nie odnosi się bowiem do żadnego konkretnego faktu zawartego w materiale prasowym. Kolejne zdania żądanego sprostowania mają charakter opisowy i nie dotyczą zawartych w artykule faktów, a między innymi działań podpisanych pod artykułem radnym na przestrzeni wielu lat oraz niekwestionowanych w opublikowanym materiale udziału obywatelskiego stronia oraz bezpośrednio pana w dyskusji nad sprawą pozostawienia podatków lokalnych na niezmienionym poziomie. Tym samym przyjąć należy, i wskazany przez pana materiał jako sprostowanie w ogóle nie stanowi sprostowania w świetle artykułu 31a ustęp 1 prawa prasowego. Końcowo podnieść należy, iż odpisany stan faktyczny w kwestionowanym materiale odpowiada prawdzie, co potwierdzili wszyscy zainteresowani w sprawie podpisani pod materiałem radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. W tym stanie faktycznym i prawnym zmuszona jestem odmówić pana prośbie, to jest zamieszczenia sprostowania w proponowanej przez pana wersji. Ja nie chciałbym po prostu, ażeby pani Agnieszka ewentualnie, bo następnym krokiem jest, może być postępowanie sądowe, żeby pani Agnieszka w przyszłości była ciągana jako mój pracownik po sądach, która właściwie jest, tak naprawdę składa te nowinki. W związku z tym wolę, jak pan Olszewski będzie ciągany. Ale sekundę, ja jeszcze nie skończyłem, a mogę najprzewodniczący. To już po moim wystąpieniu. Proszę państwa, natomiast tak prawdę powiedziawszy, to ja powinienem wystąpić do ostatniego wydania, do pana redaktora naczelnego, do ostatniego wydania obywatelskiego stronia, gdzie była informacja, i to jest konkretna informacja, na tym polega sprostowanie. Konkretna informacja, że toaleta miejska, pomijając te żarty, jakie tam się pojawiły, toaleta miejska kosztowała 135 tysięcy złotych. A to nie jest prawdą, bo toaleta miejska kosztowała 104 917 zł z wykonaniem przyłącza energetycznego, kanalizacyjnego, wodnego, wykonaniem fundamentu. I tu mógłbym spokojnie wystąpić o sprostowanie tego, bo to była informacja nieprawdziwa. Nie 135 tysięcy, a tak jak powiedziałem, 104 917 zł. Nie chcę polemiki, dlatego po prostu za późno miałem ten artykuł i minął czas na wystąpienie. Panie Przewodniczący, ja skończę swoje... Gdzie ja tu byłem?
Czy dalej?
Burmistrz zatwierdził plan kontroli podatkowych na rok 2017, przygotowany przez pana Andrzeja Konowskiego, kierownika referatu finansowych podatków Urzędu Miejskiego. Wydał zarządzenie nr 491 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Strony Śląskiej. Zarządzenie nr 492 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Strony Śląskiej za rok 2016, informacji o stanie mienia gminy Strony Śląskiej i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury Centrum Edukacji Turystyki i Kultury Strony Śląskiej, dla której gmina jest organem założycielskim, czyli macie Państwo gotowe już sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016. Burmistrz przygotował projekt zarządzenia w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Sienna, stanowiącej własność gminy Strony Śląskiej. Projekt należy przekazać odpowiednim komisjom Rady Miejskiej do zaopiniowania. O sprawach finansowych mówiłem wcześniej, to tyle. Panie Przewodniczący.
Myślę, że to kurczę, no nie można sobie nie decyzji
chyba przerwę trzeba być.
Albo w sprawach bieżących.
Dziękuję panu Włodziszowi za sprawozdanie. Kolejny.
Ale pan Przewodniczący zaczekał od zarządzenia.
No to nic, to poczęliśmy.
5 minut przerwy.
Proszę Państwa, ja króciutko trzy zdania, czytelnie, wyraźnie, żeby tam koledzy nie mieli z czego pisać, powiem, bo to jest szyderstwo tego państwa, bo odnośnie tego pisma. Geneza tego pisma naszego, tej grupy radnych, nie wiem czy znacie. Ja nie chcę nikogo obrażać, ale trzech radnych, czy dwóch radnych, nie wiem, to nie chcę, bo pani Monika tam do końca była zbudowana, podpina się pod to, co robimy my, jako rada. Nie znają prasy rady, spotkania z panem burmistrzem tych podatków, a jeszcze z tych własnych podatków, to jest jakiś przykład. Koledzy byliśmy, spotkania moje, spotkania z burmistrzem, moje zwołanie komisji, wszystkich komisji, rozmowy, negocjacje, zwolnijcie do mnie państwo, rozmawiają z ludźmi. I to są efekty, są poniżej przedstawia, do mnie się wracają. Panie przewodniczący, tak ma pan rację. Ja reprezentuję tą grupę rady. Dochodzi do mnie takie pismo przychodzi, które szkaluje tych radnych, pozostałych wszystkich. Że nie, tylko ta grupa. Przecież to jest niemożliwe. W piśmie się tu nie wyrywa mieszkaniczka. Przecież on się sprzeciwny temu, że nie chce, żeby tam było również jego nazwiska. No, może to potwierdzić. On się źle czuje z tym, ale to jest po to, żeby grupę rozerwać. Żeby po kolei ludziom robić krzywdę, żeby wyrywać. Czy na tym to jest obywatelskie działanie. Nie się opisuje brutalne, chamskie sporządzenie. Później się atakuje radę na jednym z klubów. Redaktor jest redaktorem, pisze niekompetentna rada. Teraz się znowu pisze, zarzuca nam, że my tego. Ja się dziwię koledzy, że wyście nie sprostowali tego, panie redaktorze. To jest nieprawda. Wszyscy pracowaliśmy nad tym, bo my dwóch nic nie możemy zrobić. Bo tylko ja kieruję radą i ja do niej odpowiadam. Ja wiem, że ci ludzie wszyscy pracują. Ja mam każdy kontakt. Niech ktoś sami powie rady, z którym nie mam kontaktu. Pytam się, jak masz na ten temat? Nasze zdanie jest. Wyście nie powiedzieli, to jest nieprawda. Bo dwóch ludzi nic nie zrobi, proszę państwa. Tylko grupa, w grupie jest siła działania. Nie mówię, że wszyscy klekali jednym głosem, ale dyskusja, dyskusja i dyskusja. No nie może być tak, że tak dalej zorganizować pracę. No przecież to normalnie dochodzi, jakieś czas pisanie, ostatnie zdanie, jak na Białorusi, będziemy tam pisać deklarację. No przecież to są kpiny, to jest pochodzenie prawa samorządowego. Że miałem się określić na piśmie, mówię, ktoś tam mówi, jakiś facet, który reprezentuje trzy osoby, on mi każe się podpisywać. No przecież to chyba jest jakaś kpina, że ktoś będzie podpisał się po tym. Radny pracuje w komisjach, działa i proszę, działajcie w tych komisjach. Działajcie w tych komisjach, panowie. Ja was proszę, bo tu nie chodzicie, szukacie materiału między innymi, a w komisjach bo szybko, szybko, szybko. Działa na sesji. Radny wyraża swoje zdanie na sesji. Czy jest za, czy jest przeciw. Jest to wyraźne. Tak jak się pani Monika zaproponowała głosowanie osobowe, imienne. Bardzo dobrze. Bo wtedy wiemy wszyscy, jak tutaj głosujemy i tego nie przeciwnie. Tylko patrzmy, że my pracujemy, wszyscy pracujemy. Nie można oczerniać tych ludzi pozostałych i szukać, podpinać się po coś. Jedna sprawa, druga sprawa, no nie można. Piszemy o wodzie, też się pisać o wodzie. A wiemy, jaka sprawa z wodą, podwyżką jest. No przecież nie można tak robić, żeby tak radnych skłócić radnych, żeby się radni byli skłóceni, żeby nie można było pracować. Jak to się pracuje z taką radą? Jak na nas ludzie zobaczyli, ci koledzy siedzą. Powinniście powiedzieć, panie redaktorze, my się z tym nie zgadzamy, bo wszyscy pracujemy razem, pracujemy. A odczucia, czyli ja mam takie odczucie, wiecie, odczucie to jest daleka sprawa. Jestem przewodniczący rady, jestem inni. Przychodzę, pytam się, jaka rozmowa była. Czy wzywa się podatki? Ja wracam do tych podatków, ciągle było też świeżo zatrzymane. A nie sobie podfoldować i po tych podatkach i później pisać. Myśmy odpisali to z kolegami, no bo człowiek nie wytrzymuje nerwowo, jak ktoś pisze czegoś, co jest nieprawdziwe. Rozerwać grupę, ryczka, mieszka na oczu, my się trzy razy prosił, ściągcie mnie stamtąd, ja nie chcę mieć nic wspólnego. Jak to wygląda? Chcecie rozerwać, że po kolei wciągać pewnie sobie, bo skłócić grupę? Nie skłócimy się. Rada pracuje razem, ma pracować na dobro naszej gminy, Ja o to cały czas walczę. Za długo jestem radny, za dużo zrobiłem tej gminy, żeby teraz poniewierać ktoś inną i pozostawić tylko niewierał. Ktoś to nic nie zrobił. Ja przedstawiłem już swoje, co ja robię, co ja działam. Jestem bardzo przykro z tego powodu. Że się szachuje czymś, nazwiskami się obarcza się tymi nieprawdziwymi rzeczami. I kolegów radnych to samo pozostało. Naprawdę się dziękuję, że ile lat jestem i wiele się zrobili. I teraz coś się dzieje, teraz w Radzie zaczyna się gdzieś zrobić podział w Radzie i coś się dzieje. Ja mówię, że każdy ma mi swoje zdanie, oczywiście, tak przy szkole. Szanuję każdego zdanie, szanuję, bo tak powinno być. Ale nie można być, że nie podpinać się po coś i powtarzam. I mówić to samo, co coś innego niż tutaj. Dlatego bardzo proszę, na komisjach pracujcie, przychodźcie, nie śpieszcie się, materiały dostaniecie. Wszystko jest dla radnych, tylko zgodnie z przepisami. Ja naprawdę chcę przyjść na komisję czy na sesję, żeby się pracował przyjemnie, merytorycznie. Staram się mówić wyraźnie i dużymi literami. Jak będzie ten pan na mnie patrzył, żeby wiedział, co pisać. Bo też czuję się bardzo źle z tym, co pomontował po roku. To jest przykre. Tego nikt nie zrobił, gdyby powiedział mi się, zapytali mi się ludzie, panie Ryszardzie, co pan temu człowiekowi zrobił? Ja wiem, co zrobiłem? Napisałem, że ostrzał pisy. Pisał o mieszkańcach, ja zwróciłem uwagę, to koledzy przekazali, aby tak
opisał.
Ale to dziękuję, może dobrze, bo nazwisko się moje pojawiało. Dlatego bardzo panów proszę i wszystkich proszę radnych kolegów, działajmy dla dobra gminy. Jeszcze raz, dla dobra gminy. Dziękuję bardzo.
Mówię ja?
Może mać, bardzo proszę, każdy ma prawo zadać.
Ja dwie rzeczy już. Pierwszą rzecz, po dwóch latach irytuje mnie jedno. Mianowicie sprawa gazety, czy jak ją zwał, Obywatelskiej Strony, które się tutaj rozpatruje, a my nie mamy nic wspólnego z tym. I uważam, że jeżeli są pretensje Obywatelskiego Stronia, to należy napisać bezpośrednio do tej osoby, czy tych osób, które piszą tam i wydają. I mnie na przykład już ostatnio bardzo irytowało, że pretensje do Obywatelskiego Stronia, mówię o gazecie, tu się mówi, a nie na zewnątrz, nie zwraca się uwagi komuś innym. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, czuję się źle z jedną rzeczą. Zrobienia wielkiej sprawy z naprawdę z niczego. Na spotkaniu tutaj, tym pierwszym, gdzie zaczęliśmy omawiać sprawę podatku, tego dnia myśmy mieli w trójkę przygotowane już pismo i ono zostało złożone nie żeby działać przeciwko kolegom i Radzie, przynajmniej tak ja to odbierałam, tylko żeby po prostu pokazać, że chcielibyśmy, żeby podatki przynajmniej zostały na tym samym poziomie. Zrobiło się z tego aferę. Jeżeli już mówimy o piśmie, które się ukazało w Nowinkach Strońskich, ja powiedziałam ci, Rysiu, nie będę dyskutowała na ten temat. Miałam jedno zdanie, które żeśmy wyjaśnili między sobą. Natomiast, prawdę mówiąc, w piśmie się podało, że podpisały się osoby Zbyszek, Miłosz i Monika. Natomiast 9 innych radnych zostało podanych z nazwiska i imienia. To dlaczego mnie nie podano mojego nazwiska i imienia, gdzie ja się podpisałam pod tym pismem? I muszę wam państwu powiedzieć, że czuję się bardzo niekomfortowo, ponieważ podpisując wtedy i występując z propozycją pozostawienia podatków na tym samym poziomie, na którym był w roku poprzednim, nie zdawałam sobie z tego sprawy, że to wywoła aż tak wielki zamęt. Nasza intencja wcale nie była taka, żeby wywołać ten zamęt, tylko po prostu, żeby w sytuacji, która jest w gminie i finansowa, jaka była w gminie i jest, żeby po prostu nie ruszać tych podatków. A zrobiło się z tego coś bardzo dużego. Nie wiem, mówię, czuję się bardzo niekomfortowo i po raz pierwszy, a nie jestem pierwszy raz w Radzie, po raz pierwszy jest mi bardzo przykro, że się stała taka rzecz, a nie inna. I
nie wiem, jak to inaczej określić, co powiedzieć, ale czuję się z tym fatalnie. Jeszcze nie rzecz. Jest pierwszy jedna rzecz. Za każdym razem, jak występuję z wnioskiem jakimś, to się zawsze bardzo mocno zastanawiam, czy ewentualnie ten wniosek dany nie był wcześniej już przedstawiany, ponieważ zdarzyło mi się, że jak wychodziłam z wnioskiem, to potem słyszałam, czy po co ruszasz ten wniosek, on już był mówiony w tamtej kadencji. No tak się składa, że ja w tamtej kadencji nie byłam, jestem w tej kadencji. Dany wniosek w tamtej kadencji nie został zrobiony, więc ja nie zastanawiałam się nad tym, czy to już kiedyś było ruszane, czy nie. Ruszam w tej chwili, bo w tej chwili jestem w tej kadencji, teraz jestem radną i widzę, że akurat jest rzecz, która mogła być zrobiona. Dlatego mówię, muszę Państwu powiedzieć, że jestem już starszą osobą, byłam, jest to moja trzecia kadencja. No nie czuję się właśnie w tej kadencji, nie czuję się komfortowo jako radny. Dziękuję.
No, bardzo proszę. Też tak uważam. Jeszcze. A, jeździł w razie.
Nie chcę wchodzić w konflikt, jaki się tam tutaj wytworzył, czy nie wytworzył. To nie jest moja sprawa, ja jestem od tego daleki. Chciałem zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Zgadzam się z panią radną Snopkowską. I tak rozmawialiśmy, że powinni radni wystąpić o sprostowanie tego artykułu, który się ukazał w Obywatelskim Stronie. Tak powinno prawnie to po prostu wyglądać. Tam zostało przekłamane. To się, natomiast ja, jako wydawca, posługując się uchwałą Rady, który mówi o tym, że dwie strony są zarezerwowane do tego, nie mam prawa odmówić publikacji takiego artykułu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, natomiast nie zgadzam się z panią zupełnie, że wasz projekt uchwały wywołał w Radzie jakiekolwiek poruszenie, czy jakikolwiek konflikt. Czy
a jaki projekt dasz? Nie projekt.
Prawie podatków. Trzy osób. W tym się zupełnie
nie jest.
Poprawka czy coś tam, już nie pamiętam, jak to wyglądało. To nie wywołało żadnego konfliktu tutaj w Radzie. Nie. Potem wydaje mi się, że ten konflikt to dwa. Ocena tego dokonana przez pana Prędkiego. To było. Natomiast to, że ktoś złożył poprawki do uchwały rady, czy to jest trzech radnych, czy pięciu, czy ilu radnych, tak jak przewiduje statut, nie wywołuje to, ja przynajmniej tak to odebrałem i odbieram, nie wywołuje to żadnego konfliktu w Radzie, bo każdy może to zrobić i w ten sposób postępować. Były dwa projekty. Jeden był trójki radnych o pozostawienie tych stawek na tym poziomie. Był potem mój projekt i był projekt o obniżeniu o stopień inflacji. Były trzy projekty.
Proszę bardzo.
To znaczy mi się wydaje, że po to jest rada, żeby dyskutowała na temat i ważny jest efekt końcowy. A to, że my w czasie pracy różne dochodzi do różnych i pism, i sprzeczek, i innych, to chyba o to chodzi. Bo tylko osioł nie zmienia zdania. Jeżeli potrafimy się nawzajem w jakimś stopniu przekonać i podjąć dobrą decyzję, to wydaje mi się, że prace nad tym nie są aż takie istotne, bo tu nie dochodziło do żadnych jakichś tutaj konfliktów. Owszem, jeden przekonywał drugiego i wydaje mi się, że na tym polega zdrowa praca nad jakimś tam projektem, a nie chodzi o nie głosić żadnych jakichś dziwnych rzeczy. Efekt końcowy jest dla nas dobry, fajny, wszyscy się cieszą i ja nie rozumiem w ogóle, że to
kolega.
Ja tylko dwa zdania może odwieszę, to w sprawie tej, że zostałem tam jako jedyny w sumie przedstawiony z tego nazwiska, ale to mówię, nie chcę tutaj na forum już wyjaśniać mojej roli akurat w tym, jeżeli ktoś jest z radnych zainteresowanych, czy z tej dziewiątki, czy którzy radni, to bardzo proszę, możemy się albo spotkać, albo po prostu w indywidualnych rozmowach mogę to wyjaśnić. A druga sprawa, jeżeli chodzi o właśnie jak gdyby adresata tego pisma, to to pismo, znaczy to stanowisko radnych zostało też przesłane do tego, do obywatelskiego stronia z prośbą o upublikowanie też tam. Nie było to faktycznie w trybie sprostowania, nie miało tej klauzuli jak gdyby sprostowania, ale samo jak gdyby ten artykuł został tam przesłany. Nie? Także to nie tylko, że się ukazało akurat tylko w Nowinkach Strońskich, ale do tamtej gazety.
Ale jeszcze się nie ukazał następny numer, może się to ukaże.
No może, ale nie, tylko że mówię, to nie było w trybie sprostowania, tak, tylko w trybie normalnie z prośbą o opublikowanie faktycznego stanu, jaki
tutaj jest. To takim ludziom, jak radnego napisać, jaka to rzeczywiście. Ale już bardzo proszę.
Ja już rozmawiałam z Miłoszem i podnieść raz, że to, co przeczytali ludzie w tym obywatelskim stronie, to im się jednoznacznie skojarzyło z tym, że reszta radnych jest za tym, żeby podnieść te podatki, a ja jako sołtys chodzę, zbieram te podatki i bardzo brzydko ludzie patrzyli na to i były różne komentarze, dlatego tak ma być nie wolno. Bo ja akurat nie byłam za tym, tak było z wodą, też napisali w swoim gazecie, że podniosłam rękę za podwyżką wody, gdzie ta woda jest jakby nie od radnych zależna. Więc też kwiatki musiały zwiędnąć, bo nikt nie chciał tej wody zanieść, bo ja byłam za tym, żeby podnieść wodę. Więc to no, trzeba trochę pomyśleć nie ze swojej strony, tylko z kogoś z innej osoby, czy z innych.
Dziękuję. No pan może zabrać, bo pan czyna, a pan ciebie
też... Nie, bo
to... Ja to chyba się rozmawiam, jak koleżanka. No, nie to dobrze, pan wie, ja wiem, że pan bierze udział, dlatego odpowiedziałem pytanie. A teraz dziękuję i pan żaden głos.
Nie biorę udziału w tym sensie, że okej, czasem pojawiają się moje teksty, natomiast w tym konkretnym tekście nie testowałem tego. Każdy ma wiadomo nieraz takich publikacji różny odbiór, bo wiadomo, tak jak mamy różne zdania, tak mamy różne odbiory i podobnie było w tym temacie. Ja po prostu to odebrałem, że był po prostu wniosek, była informacja o tym, bo to jest zgodne z prawem, jeszcze tak chcieliśmy się upewnić, tutaj pan Zbyszek złożył wniosek informacji, żeśmy zobaczyli, czy w protokole faktycznie jest informacja o tym wniosku i była. Jakby w związku z tym nie wyprostowaliśmy już tego w gazecie, bo odczytaliśmy to tak, że był wniosek i jakby zgodnie z tym wnioskiem potem ta uchwała też była o podobnej, tożsamej treści. Już nie będę tam rozpatrywał, czy w jakim to trybie się odbyło, czy on był właściwy, czy nie. W każdym razie na tym tak naprawdę temat tego tekstu zamknęliśmy wówczas. Natomiast no, tak mówiąc tutaj o... bo pojawiło się takie stwierdzenie w tekście odnośnie pytania. Wydaje mi się, że nie wiem, jak to jest, co Agwa o tym miał na myśli, ale to chyba nie jest na zasadzie przecież takiej, że ktoś musi się jednoznacznie określać.
Ale po co?
No, chociażby po to.
Temat, po co?
Nie, po co? Wie pan, panie Ryśku, dobrze, że są różnego rodzaju strony, szczególnie dotyczące parlamentarzystów, które stwierdzają właśnie, jakie oni mają stanowisko w danych tematach politycznych. Chociażby Pierwsza w Brzegu jest taka znana strona, ma prawo wiedzieć. Tam jest stanowiska praktycznie liczące masy różnych tematów. Ale proszę, to powiedz skończyć. No i jakby tutaj wydaje mi się, że prędzej to może mieć taki jakby tutaj ton, a nie to, że ktoś będzie musiał powiedzieć się od razu tak czy tak. Natomiast jedna taka uwaga, no, że naprawdę warto, żebyśmy swoje wnioski jednak faktycznie zapisywali w protokołach, na przykład dotyczące komisji, bo potem jest taka nieścisłość, tutaj się powołuje tak, albo na przykład, że nie było tego w protokole. No bo faktycznie, jak ten protokół potem przeczytałem, to tam była tylko zdawkowa informacja, że komisja zapoznała się z projektem. Być może wraciła za aprobaty. Nie byłem na tej komisji, więc nie wiem. Nie chcę tego podważać, bo jak najbardziej mogło tak być. Natomiast chodzi o to, żeby jednak takie stanowisko się pojawiło, podobnie na protokołach jak z tego spotkania, żebyśmy też mieli jakby jasne informacje, kto się wypowiedział i tak dalej, bo tam też w tym protokole z tego spotkania 13 było informacje, że się tam raptem bodajże
5 czy 4 osoby wypowiedziały tylko. Tam nas chyba 12 czy 13 wie, jakich było.
Ale czy musimy się wszyscy wypowiadać?
Nie, nie,
ale to nie znaczy, że nie było żadnych stanowisk.
No,
było, ale
no, jakieś, no być może było, no nie wiem. Ja z tego przebiegu nie pamiętam, czy się powiedziało tyle. Natomiast na pewno chodzi mi bardziej o protokoły z komisji, nie o ten protokół, żeby tam faktycznie swoje stanowiska zawierać, bo wtedy jakby nie ma wątpliwości faktycznie, że tak się ten jedna czy druga strona zawiła. Ja staram się tak, żebyśmy właśnie na przykład na komisji infrastruktury, jak mamy jakieś zdanie, stanowisko, żebyśmy jednak je przegłosowali, czy...
Także w tej komisji tak jest.
Na niektórych jest tak, że nie chcę ten, ale jest tak, że opiniowanie, no to jest głosowane, oczywiście. Natomiast chodzi o jakby stanowiska w takich sprawach, które im podlegają opiniowaniu. A komisja chce je zrobić, to powinna być zmianka po prostu.
Dobrze. I tyle. Dziękuję bardzo. Ja już będę kończył, tylko jedno słowo tylko powiem. Jak głosuje radny, to tak jak się pani Monika zaproponowała, powiedziałem. Zgłosić na sesji imienne głosowanie. Po co kartę łóżki dodatkowo ściągać gdzieś kogoś, żeby zobaczyć. Jak zagłosuje imiennie, to jest czytelny, będzie pisał Wiktor, tak, Frodyma, tak, tam i tak. I to będzie wiadomo dla wszystkich, to będzie kartę mieszkania, będzie mógł to zobaczyć. I zero problemu, ale to już kończymy. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego, interpelacji radnych. Nie ma. Przechodzimy do zapytania i wolne wnioski. Bardzo proszę, kolego radny, pan Jan Florowski. Proszę bardzo.
Panie burmistrzu, sprawa tego pomnika, kutnika, który stoi na terenie, przy terenie huty. Dobrze by było, panie burmistrzu, żeby ten pomnik był jakimś płotkiem ogrodzony. Bo on tak stoi jak w szczerym polu. Po boku jakieś róże z jednej strony posadzi białą, z drugiej czerwoną. Dlatego czasami bezdomne psy tam podnoszą nogę i sikają.
A nie ma bezdomne.
Są. Tak by to bardziej elegancko wyglądało, nie? Wolce woń jest to pomnik.
Proszę Państwa, jeszcze słucha pan Janka.
Przewodników pracy. I zaraz tuż niedaleko przy moście końcówka mostu Nadbrzeżna i Hutnicza. Otóż przy słupie oświetleniowej, przy barierce jest taka niebezpieczna wnęka odpukać, że do tej pory nic się nie wydarzyło, ale czy tam dziecko, czy nawet dorosły, jak się zakryje, to leci od razu do rzeki. Jakiś kawałek, płoteczka albo ja tam taśmą zaznaczę, żeby pracownicy nie szukali, żeby im to ułatwić. Taka metrowa wnęka przy samej rzece, od razu można tam do rzeki dziecko czy dorosła osoba nawet ląduje w rzece. Mieliśmy już dwukrotne czy trzykrotne zniszczenie tego ogrodzenia przy kamykach. Do tej pory jeszcze nie jest to zrobione, ale na pewno będzie. W związku z tym proponuję, tam jest niedaleko duży, wysoki, betonowy słup stoi, żeby tam może umieścić jakąś kamerę. Mielibyśmy tych wandali na ręku. Jak na ręku. Bo to znów będą niszczyć. To jest taka grupa, która to tylko chodzi, a co z nich. Ulica Zielona 5, winda. Częste awarie tej windy. W tej chwili już 2 tygodnie nieczynna, a wczoraj została powieszona informacja, że prawdopodobna naprawa nastąpi w dniu 15 kwietnia. Tam panie burmistrzu mieszkają niepewno sprawę.
Ale ja wiem o tym, że mieszkają.
Ja też jestem. Meble wnieść na 4. piętro, czy tak. Za częste awarie tej winy. Teraz do 15 będzie, 15 do 4 będzie naprawione. Pytają również mieszkańcy tu o ten pomnik i pomnicela, żeby co to jest, jedni proponują i dlaczego nie stoi przy kościele czy na cmentarzu.
To co?
Ten pomysł. Nie wiedzą, co to jest, skąd to przyszło. Może taka mała informacja tam. Może panie redaktorze, świeżo upieczony. Informacja do
mnie. Proszę państwa, dać
proszę. Taka mała informacja przydała. Szczególnie młode pokolenie nie wie, co to jest, skąd to przyjdzie. Bardzo wiele.
Proszę państwa, pan był jeszcze odpowiadał Onenkowi.
Proszę państwa, nie wymyślajmy jakiś tam jeszcze płotek, do płoteczka następny płotek, do następnego płoteczka inny. Już jeden płoteczek rozbieraliśmy, bo się połamał. Kapliczki. Także proszę państwa, to, że pan na temat tej wyrwy, znaczy tej przestrzeni nie będę nic mówił, bo ja po prostu na razie nie wiem, nie wiem.
To pana Szarysza.
Natomiast jeśli chodzi o duży słup, na którym można założyć kamerę, to nie jest tak, że przychodzi słup, zakładam kamerę i temat zapieram. Muszę mieć po pierwsze zasilanie do tej kamery, po drugie muszę mieć łączność ze strażą miejską i po trzecie mam określoną ilość kamer, które w tej chwili mogę wykorzystać, ażeby mógł prowadzić monitoring. To nie jest tak, że ktoś do kamery jeszcze jedną i tak dalej, to gdzieś jest ograniczona liczba obiektów, które można podłączyć do tego monitoringu.
On kogoś trzeba złapać. Może atrapę jaką.
Czekaj, bo ty powiesz.
Winda, najczęściej awaria windy były z winy użytkowania ludzi. Ostatnio był przykład, gdzie były wrzucone kwiatki, rower, coś jeszcze do tej windy. Tym razem od elektroniki poszła płyta główna, zepsuła się. I trzeba to ściągnąć, część zamówić i nie ma. Jeżeli będzie koło 15, to będzie koło 15 i nikt tej sprawy nie przyspieszy. A że ktoś ma meble wnieść, to poczeka do 15 będzie wnosił. A jak nie, to pomożemy mu wnieść tego. Nie róbmy tragedii z czegoś, no, są rzeczy, które samochód się panu zepsuje. I trzeba czekać na część, bo tą część trzeba sprowadzić. To nie jest tak, że przychodzi kałużny, wsadzi, weźmie śrubokręt, przekręci i już idzie winda.
To co mi przekazuje,
natomiast kwestia Nepomuceno. Ten pomnik stał w tych okolicach w latach 80. czy 70. 70. Przy remoncie, nie wiem, czy drogi, czy mostu, czy czegoś innego. Ksiądz proboszcz Kopacz, taki proboszcz tu był,
Antoni,
zabrał ten pomnik stąd, uratował go, bo on by został zniszczony całkowicie. Postawił go koło kościoła i tam stał. Ja dążyłem do tego, żeby ten pomnik wrócił. Może nie wiem dokładnie na swoje miejsce, ale w okolicy. Nepomucen jest patronem mostów, rzek, powodzi i tak dalej. I on się w tym miejscu znajduje i w tym miejscu będzie stał. A na cmentarzu to się kwietę stawia. Albo coś innego, a nie Nepomucena. Nie,
to tak dyskutuje, ja przekazuję.
Pan proszę, panie radny, przekazuję, co
zgłaszają.
Mieszkańcy są gotowi nawet ponieść koszty, żeby jakiś monitoring na korytarz, bo ponoć tam dochodzi do właśnie, to głównie młodzież, która tam schodzi te małe turbiny. Tam mówią, że są w stanie zapłacić za jakiś nawet...
Tak, tylko ja rozumiem, że zapłacić, być może jest coś takiego do zrobienia, tylko ma pani tą informację od 10, 15 czy wszystkich mieszkańców?
Nie, od wszystkich kilka osób.
A druga, jeżeli tak, to dlaczego zdarzają się takie przypadki, że my raz na miesiąc, czy raz na dwa miesiące wymieniamy wyłącznik schodowy, bo ktoś sobie zapałkę wsadza w ten wyłącznik, żeby się światło non-stop świeciło. No i tak to się dzieje.
Bardzo proszę, kto z Państwa głos, który ma się do... Pani Radna Stokowska, bardzo proszę.
Jak jest burza, to też musiałam.
Ja mam kilka rzeczy. Takie mało gadała, to muszę zrobić. Drogi. Teraz będziemy obchodzić
Nie wiem, czy pan przewodniczący panu za to nie ukaże.
Nie.
To był kochany.
To był kochany. Kochany,
tak. Mam tak, droga w kierunku Zalewu. Szykujemy się do 50-lecia. Tamtą stroną będzie dużo ludzi chodziło. Jeździło. Ta droga ma bardzo złą nawierzchnię w tej chwili. Czy coś można w tym temacie zrobić?
Tylko dziury połatać.
No, mówię, czy można coś...
No już.
Ja nie mówię o nawierzchni, bo nie mamy tych powodziowych, ale na razie.
Znaczy, mogę od razu odpowiedzieć?
Proszę,
Bo to dotyczy nie tylko tej drogi nad Zalew. Tak. My zrobiliśmy już inwentaryzację dziur po zimie. I wysłaliśmy to do kilku operentów, żeby nam przedstawili, będziemy to łatać. Oczywiście tam wymaga kwestia jeszcze odmalowania tej kreski i ścieżki.
Nieładnie.
I tam mamy chodnik jeszcze do zrobienia.
No, a przy okazji to może jeszcze ze dwie ławki by można było tam dołożyć, panie burmistrzu, dlatego że to jest dosyć duży odcinek drogi, gdzie w pewnym momencie są ławki, ale może ze dwie jeszcze dodać, żeby większy odcinek był z tymi ławkami. Nie, to pod rozmowy. Ale jeżeli już o drogach, ja się przejechałam na domki jednorodzinne, na osiedle i tam też droga ta wjazdowa i wyjazdowa, ja już pomijam środek, ale tutaj też one nie są zbyt, bardzo są dziurawe i czy można by od razu i te, już drogi, te dwie, te. Już są, już są. Ja byłam w zeszłym tygodniu.
Nie, policzone są.
A policzone są.
Nie zrobione. Nie.
Ale,
nie
zrobione. Ale mówię, co już jak policzone, to już będzie zrobione. Nie? Teraz następna sprawa, to na terenie stronia przegląd, gdyby można, wszystkich ławek i ewentualne pomalowanie. Ja tutaj te ławki naprzeciw poczty, poniżej tam jak jest skwerek nasz z Lamaszyną, te ławki są brudne, brzydkie. Wzdłuż drogi do Biedronki są też i połamane dwie czy coś. Czy można by było zrobić przegląd i ewentualnie pomalować, bo wszystkich, ja mówię o wszystkich, żeby pomalować, bo mówię, cały czas biorę to pod kątem tego 50-lecia, gdzie trochę ludzi przyjedzie i to by było trochę ładniej, by wyglądało może. To tak. Teraz jest jedna rzecz. W zeszłym roku ja o tym wspominałam, może nie tutaj, ale chodzi mi o parkiet, który jest na ulicy Nadbrzeżnej. Mówię naprzeciw byłego tego sklepu pana Banata, czy jak to tam zwało. Jak tam z parkingu ludzie na parking wjeżdżają i wychodzą z samochodu, to walą za przeproszeniem prosto. Przez ten trawnik, często ten. I tam kiedyś zwrócono mi uwagę, jeszcze w zeszłym roku na jesieni, że są wydeptane ścieżki przez ten trawnik. Czy nie można by było to w jakiś sposób...
Tabliczki.
Są tabliczki i to nic nie daje. W jakiś zabezpieczenie, w inny sposób, jakiś, nie wiem, patazyny, jak to pan mówi, płotek.
Może
chodzić. Nie wiem, bo to tak, jak wychodzi z samochodu, to tak... Na prosto przez ten teatr do bankomatu. I to tak trochę nie fajnie. Teraz następna sprawa. Wracam do tego budyneczku WC. Tam od paru dni leży taka kopka piasku. Nie wiem, czy tam coś było robione przy tym.
Chodniczek przejściowy.
Aha, chodniczek, bo to tak, no dla mnie to trochę tak śmiesznie wygląda. To tak od czasu do czasu, jak to mówiła kiedyś Gabrysia, taki kawał, żeby przesypać piaskiem, nie? I
ten, to taka notka.
Kruska piasku tak leży już chyba tydzień czy półtora, to jeżeli można by było to uprzątnąć. Prawie to jest śmieszna rzecz, no ale... I teraz jeszcze takie moje pytanie, bo ulica szkolna jest skończona, prawda? A co się dzieje tam za budynkiem straży pożarnej, tam to przejadę już 2 czy 3 tygodnie, to tam jeździ jakiś, nie wiem, nie ciągnik, tylko koparka, nie koparka, coś jest zrobione. Czy to jest skończona już całkiem inwestycja, czy ona jeszcze trwa, czy to...
Tam mieszka kierowca.
Nie, tam jest coś robione.
To jest jedno.
Nie.
To jest jedno, co pan mieszka w
ale to tak wygląda bardzo niefajnie, jak się jedzie tą ulicą szkolną.
Tam jest kurka.
Proszę?
Nieporządek.
No tam jest strasznie. Proszę pana, chociaż burdel nie jest porządek.
O, przepraszam.
Nieporządek.
Nie, on trzyma to widzami.
No to tam bardzo brzydko wygląda, dlatego że tak, ładna szkolna, a tam... W tym momencie, no to nie wiem, coś trzeba no może z tym zrobić, czy porozmawiać z asystentem, ja nie wiem, co to tam. Coś jeszcze tu miałam. Aha, proszę mi jeszcze powiedzieć, czy już jest dokonany odbiór tych wszystkich prac koło urzędu i w ogóle.
Tak.
Bo bardzo ładnie to wygląda teraz tu przód. Wprawdzie nie wiem, czy już te nie wiem, parawany zostały zamówione, czy jak.
Ugrodzenie.
No, to dzielenie tak
chyba to wygląda, czy my nie możemy wezwać tego obywatela, żeby on coś zrobił z tym porządek?
Wzywamy.
Cały czas. Opis już nie odbiera.
Aha, już.
Bo ma teraz pisz chwała.
To pola.
To by było chyba wszystko, jak mi się wydaje.
Ja już
nie chcę mówić o tym chodniku, bo pani znów da jakąś tam odpowiedź, prawdzie nie na piśmie, ale słownie wzdłuż Kościuszki do Biedronki, nie? Ale tam coraz gorzej wygląda ten chodnik. Proszę się przejść, tam są takie powyrywane kawałki tego druku i w ogóle. Notabene i ten mur też tam wygląda, no nieciekawie, ale nie wiem, czy mamy wpływ na to, żeby to zrobić.
Bardzo, panie burmistrzu, będzie powiedzieć?
Znaczy ja przyjmuję to, proszę. Ja przyjmuję te informacje od pani radnej Stankowskiej, tylko odnośnie parawanu informacja. Już jest podpisana umowa na zrobienie, to będzie płot takiego kształtu, jak jest na boisku sportowym, czyli będzie gabion i sztachety.
Dziękuję bardzo. Kto z państwa jeszcze? No, jeśli czekają na siebie. Proszę bardzo, radny
Wyszyński. 4 punkty, albo 3.
Proszę bardzo.
Wierzę, panie burmistrzu, to chciałem powrócić do tego wniosku, który składaliśmy tam już, to było w lipcu zeszłego roku. Chodziło o to znakowanie przejścia dla pieszych na tej drodze powiatowej, tutaj przy tym, którego dwukrotnie potem powracałem, czy powiat też się odpowiedział, czy będzie to tam wykonane, czy nie będzie. Pan tutaj udzielił informacji. Drugie to jest w sprawie tego, co się pytam na poprzedniej sesji, czyli nie wiem, czy to błędu, czy jakoś tego zapisu w tym planie zamówień i inwestycyjnych, tam była ta kwota dla tego parku i nowego, chyba tam 30 tysięcy, czy to jest tylko kwestia...
Tak, to zostało skorygowane.
Ale na stronie internetowej nie.
Chyba też.
Nie, ja mam wydruk wczoraj, znaczy już widziałem wczoraj, ostrożnie. I nie zostało. Dobrze, można to muszę skorygować.
Ale to nie dotyczy budżetu.
Nie, ja wiem, tylko to do planu inwestycyjnego, nie? Chodzi o to zapis. Trzecie, a tu już pani Monika się właśnie pytała, miałem tutaj zamiar o odbiory właśnie tutaj wokół budynku, tylko chciałem rozszerzyć, czy komisja stwierdziła jakieś usterki dla wykonawcy, jeżeli tak, to ewentualnie jakie, gdyby pan burmistrz tutaj ten powiedzieć. I ostatnie pytanie odnośnie konserwacji oświetlenia, bo było zapytanie o wypożne korzystanie oferty w sprawie konserwacji oświetlenia na terenie gminy Stronie. No i tutaj gmina przeznaczała na to 90 tysięcy złotych, tak przynajmniej było w tym momencie otwarcia oferty, a cena zaoferowana to była 133 tysiące, czyli tam ponad 50, czy tam około 50% wyższa, nie? Czy została ona przyjęta, czy nie należało, może nie wiem, skoro to aż taka była różnica 50%, czy nie należało może drugiego zapytania, albo do już tam jeszcze oferentów, czy pan minister ewentualnie tego się jeszcze odnieść.
Proszę Państwa, przejście dla pieszych. Ja po tej sesji zaraz interweniowałem w sprawie tego i mam zapewnienie, że w tym roku powiat robi 3 przejścia dla pieszych. To, o którym Pan mówi?
Onufrego.
Koło Onufrego i na Mickiewicz. Odbiór został dokonany. Tam chyba nie było specjalnie dużo, jakiś czterech, natomiast my w trakcie pewne rzeczy jeszcze wyłapujemy, bo mamy okres gwarancyjny, także my tutaj to pilnujemy, także nie ma problemu. Jeżeli chodzi o konserwację oświetlenia, to myśmy celowo trochę zaniżyli.
Panie Burmistrzu, bo tam, o ile dobrze pamiętam, bo ja tak opisywałem, coś to było 90 tysięcy netto i 108 tysięcy netto plus 20% VAT-u. Tą kwotę, którą Pan Wieciek podał, to jest kwota brutto. To nie jest taka różnica. Ja zaraz mogę pójść sprawdzić nawet.
Ale to
ale wydaje mi się, że to nie jest tak kwota, tak Pan mówi o 50% wartości. To trochę inaczej. Zawsze podaje się kwotę netto.
Czyli zdaniem czeski błąd, netto brutto.
Nie ma.
Natomiast no niestety wpłynęła tylko jedna oferta. I to firmy z Wrocławia. Zasięgaliśmy opinii, bo oni prowadzą konserwację w Lewinie i w Kudowie. I okazało się, że te dwa miasta są bardzo zadowolone z ich pracy. Wczoraj byli. Dzisiaj rozmawiałem z panem Kaweckim, to mówi, że on jest troszkę zaszokowany, bo przyjechali takim specjalistycznym samochodem, mają swoje urządzenia do wykrywania gdzieś tam przerwy w kablu, nie muszą czekać na Taurus czy na coś innego. Zobaczymy, ani Felusiak, ani inni tutaj z tego terenu nie wystartowali. Felusiak mówi, że już ma chyba dość na emeryturę i to starszy pan się tym zajmował oświetleniem. Nie tego. Ale i z tego co wiem, to nawet tak, że Lewin, bo nie mieli na 3 lata chyba, i potem już nie ogłaszał przetargu, tylko zamówienie z wolnej ręki im zrobił, żeby funkcjonowali. Mam nadzieję, że to nie będzie firma jak z Wysokiego Lasu, chyba tak to się nazywała tam
przed.
Suchego lasu,
przepraszam.
Plan inwestycyjny.
Wszystko to będzie.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze w tym macie? Panie Niszewska, bardzo proszę.
A propos WC, kolejne. Prośba mieszkańców o to jako kaplicy pogrzebowej. Ja wiem, że Pan Burmistrz powie, że to jest księdza sprawa, także już odpowiedź, ale przyjeżdża dużo osób, no i krążą, mają problem jednak.
A koło kościoła jest to i to?
No ja wiem, że nie ma, ale kaplica pogrzebowa to jest szczególne miejsce, gdzie zjeżdżają się na
cmentarz też.
No,
od poniedziałku do piątku do urzędu zawsze.
No ja no. Tak też powiedziałam, no ale jak.
Bardzo jak bardzo chcę bawę.
Jak mówię, jakąś tam budkę.
Bardzo proszę, razem tym.
Ja bym tutaj taką krótką sprawę. Tutaj jak się wyjeżdża z parkingu tutaj przy urzędzie, koło Dino.
Będzie oznakowanie.
Albo żeby był zakaz wyjazd.
Będzie.
Albo w lustro.
Wiemy, będzie.
Bo tam jest tak
niebezpieczne. Nie. Będzie nakaz jazdy prosto.
Wzdłuż.
Kto z Państwa jeszcze w tym temacie?
Ja mam jeden.
Bardzo proszę radny Węgrzy. Proszę Państwa, powiem już chwileczkę, pani może liczyć. Proszę Państwa, poczekajmy jeszcze chwileczkę, by skończyć.
Ja mam takie pytanie. Jak już Pan tutaj poruszył temat parkingu, ostatnio tak po Komisji Infrastruktury też parę osób zastanawialiśmy się tu nad tym takim właśnie zakrętem, gdzie już parking jest droga w stronę parku. Bo no, czasem tam chyba przy okazji festynów też wyjeżdżają jakieś większe samochody. I czy tutaj, że tak powiem, takie profilowanie tego urzędu nie spowoduje, że nie wiedzie takiego?
Wiedzie.
bo tak tutaj znaleźliśmy się, że to nie jest jednak, nie powinno być jednak poszerzone jakoś inaczej tam.
Możemy zlikwidować.
Zlikwidować tego cypelka, tak.
Dobrze. Tak? Kolejna radia,
bardzo proszę. Dotyczące remontu tej drogi powiatowej.
Państwa!
Tam również była mowa o, jeżeli będą remontowane, to rozumiem przebudowywane te wąskie, takie mostki, które tam, nie? To na czym to będzie polegało?
Nie wiem.
No i wiadomo, że jeżeli będzie remont tych mostów, czy będzie jakaś przewidywana zmiana organizacji ruchu, bo to się tak nie da most remontować i jeździć, nie?
Ale ja nie odpowiem na to pytanie, bo ja nie jestem inwestorem tego.
Aha, czyli będzie zarząd powiatowy.
Inwestorem jest powiat, ale jeżeli zacznie robić, no musi zrobić dojazd, nie ma takiej opcji.
Bardzo proszę, kto z Państwa, czy Stasiu?
Nic nie ma. Ja chciałem powiedzieć, że mam nic do powiedzenia.
Dobrze, ktoś nie wiem, tak. Dobrze, przychodzimy, nie wiem, patrzcie, dziękuję. Aha, proszę bardzo, żeby mówić sobie.
Ja tylko po pierwsze to w dniu jutrzejszym są powiatowe te stoły wielkanocne w Nowej Rudzie, a z gminy stronie bierze udział Sołectwo Strachocin, sołectwo w stronie Gierałtów i
Kamienica.
Natomiast na dzień następny, w niedzielę o godzinie 13:30 są nasze stoły wielkanocne w Cetiku. Zapraszamy Państwa również na, do udziału.
Na Ryszarda.
Dobrze, czy jeszcze jakieś tutaj temacie? Proszę Państwa, słowa bieżące dalej, jedna tego słowa. Sesję planuję 20 stycznia.
Znowu,
pan sekretarz tak sobie życzył.
Prezydent.
Aha, tak, oczywiście. Aha, pani Agnieszka, czy Państwo wybrali się drugi na świecie majątkowe oświadczenia? Czy wzięliście drugi?
Nie,
bo były pani Agnieszka z tego,
żebyście. To ja przyniosę, ja komuś zabrakło.
Mało tego. Dzisiaj pani doniesie, pani Agnieszko?
Tak.
To poczekajmy po chwilę po sesji, odbierzmy to.
Nie będzie to nosiła.
Nie,
to no. Jeszcze jeden wynosił, to na tak dobrze. No to wszystko zamykam się ze czwartą sesją miejską. Dziękuję Państwu za przybycie.